Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Woś, witam was bardzo serdecznie. Jak w każdy piątek o tej porze chcemy wspólnie wzrastać, rozmawiać o sprawach ważnych dla wszystkich, szczególnie też dla ludzi młodych. Dzisiaj będzie podobnie. Już teraz zapraszam was na naszego Facebooka, na profil Czas Wzrastania. Audycja dla młodzieży. Tam jest zapowiedź naszej dzisiejszej audycji i temat wojna światów. Nie daliśmy dzisiaj jakiegoś konkretnego pytania, bo chcemy, byście mogli te pytania zadawać, jakieś refleksje też od siebie pisać na podstawie tego, co za moment będzie się też na antenie Radia Maryja działo. Podobnie SMS-y są już czynne, 536 600 536 600 500. Też będzie taki moment, podamy numery telefonów dla młodych słuchaczy. Będziemy czekać na wasze głosy dzisiaj, a zatem wojna światów, o tej wojnie światów rozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. Są z nami ksiądz Sławomir Kostrzewa. Witamy serdecznie księdza.
Tak, witam serdecznie, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Ksiądz jest kapłanem archidiecezji poznańskiej, tak?
Zgadza się, cały czas.
Coś więcej o sobie?
No cóż, nie po raz pierwszy na antenie Radia Maryja, chociaż do tej pory miałem okazję przede wszystkim dzielić się jakimś doświadczeniem czy tego rodzaju refleksjami, głównie z małżonkami na falach audycji poświęconej rodzinom, małżeństwom. No tym razem dla odmiany będziemy rozmawiać z młodzieżą, także bardzo się cieszę, bo no, w dobie pandemii niestety mamy mało okazji jako kapłani w tym momencie posługiwać młodzieży. No niestety ta sztuczna potrzeba tworzenia dystansu bardzo mocno uderzyła w te wszystkie duszpasterstwa młodzieży, no ale chociażby wirtualnie na falach radia. Myślę, że dzisiaj dużo dobrych rzeczy uda nam się powiedzieć.
Dzięki serdeczne. No i jest z nami Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz muzyczny w Radiu Olsztyn posługuje, ale to oczywiście między innymi różnymi ciekawymi zajęciami. Witaj Grzegorzu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Cię witam.
Teraz witam i zawsze. Serdecznie. Co jeszcze robisz oprócz tego, że jesteś dziennikarzem muzycznym?
Jestem autorem książek katolickich, a także spotykam się podczas konferencji z młodzieżą, więc tutaj mamy dużo wspólnego z księdzem Sławomirem. Mam doświadczenie tych rozmów już z dekady, a także z trzech dekad, bardzo mocne doświadczenie tego kontaktu z młodym człowiekiem, więc będzie o czym dzisiaj mówić i tę uwagę przekazać słuchaczom. To jest dzisiaj moje główne zadanie, czyli przekazywanie treści katolickich.
Super, bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie, chociaż powiem szczerze, ten temat tak wpadł mi do serca, chyba najpierw potem do głowy, no niecały tydzień temu, też w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj, a szczególnie w kontekście jednej sytuacji, kiedy gdzieś patrząc na te protesty na ulicach, zobaczyłem młodego człowieka, chłopaka, nie wiem, może miał 14, może 15 lat, człowieka, który kiedy ktoś powiedział o tym, że no to są szatańskie dźwięki czy szatańskie podszepty, które młodych ludzi na ulicę po prostu wyciągnęły, ten młody człowiek zaczął po prostu się śmiać, mówić, że to są bajki, to są historie, które no można przeczytać gdzieś tam w jakiejś książce albo zobaczyć w filmie, ale to są raczej sytuacje, wydarzenia, no, które są fikcyjne, że to wszystko tak naprawdę nie istnieje, dlatego też pomyślałem, że może w kontekście tego, co się dzieje, ale też i patrząc na młodego człowieka, dzisiaj. Zrobimy taki temat Wojna Światów. Może mocno brzmiący ten tytuł, ale no właśnie, proszę księdza, czy przesadzony taki tytuł, jak ksiądz sądzi? Czy
nie,
ksiądz się
ale
zdziwił,
na pewno
czy...
dobrze byłoby, żeby sobie wyjaśnić, o jaką wojnę tutaj chodzi. Oczywiście nie chcemy tutaj walczyć z młodzieżą i prowadzić z nimi wojny. W ogóle nie powinniśmy prowadzić żadnych wojen między sobą jako ludzie, ani tym bardziej dorośli z młodszym pokoleniem, ani na odwrót. Ale przede wszystkim patrzymy na to, co się dzieje w perspektywie duchowej, że mamy do czynienia dzisiaj z tą wojną światów, ale właśnie z tym światem ludzkim i światem reprezentowanym przez chociażby właśnie demony, tak łatwo kwestionowane przez młodych ludzi. Że dzisiaj niestety to zło się demaskuje, uzewnętrznia, staje się wręcz namacalne. Niestety bardzo często ono manifestuje się także przez młodych ludzi. Powiem nawet jeszcze mocniej, także przez dzieci. Dzieje się tak z pewnych przyczyn, o których pewnie dzisiaj jeszcze będzie okazja sobie powiedzieć, ale jeśli mamy to tak namacalne, mamy to pokazane jako coś, czego Pan Bóg już nie ukrywa przed nami, że ten problem istnieje, to nastał moment, że musimy zająć wobec tego stanowisko. Nie może być tak, że będziemy mówili, że no jest to problem młodych ludzi, którzy zostali zamknięci na siłę w domach, bo nie muszą chodzić do szkoły, uczyć się. I dlatego oni potrzebują przestrzeni, a więc ulica, aby wyjść, odreagować, żeby ten stres gdzieś tam mógł znaleźć w nich ujście i całą sprawę przypudrować, przyklepać i powiedzieć, problemu nie ma, to przejdzie. Nie. Jeżeli Pan Bóg to pokazał nam po to, żeby niestety, ale pokazać dorosłym, także niestety kapłanom, szereg błędów, które popełnili, czy to w wychowaniu młodych ludzi, czy też w przekazie wiary. Bo jeżeli młody człowiek twierdzi, że szatan, złe duchy to są postaci z bajek, że czegoś takiego nie ma, że to jest jakaś fikcja, no to tylko świadczy o wielkiej porażce, jeśli chodzi o pewien przekaz wiedzy i w ogóle wartości wiary. No więc Pan Bóg nam to wszystko pokazał, zdemaskował, ale nie po to, żebyśmy usiedli sobie, zapomnieli o tym albo stwierdzili, że no niech inni się tym zajmą, tylko my mamy zająć wobec tego konkretne stanowisko, wziąć się do roboty, zakasać rękawy, stworzyć nowe od podstaw programy, które pozwolą nam odbić szatanowi młodych ludzi, zawalczyć skutecznie o ich dusz. Ja przynajmniej tak to widzę, co się teraz dzieje.
Czyli jakaś wojna jest. Oczywiście nie chcemy walczyć z człowiekiem, nie chcemy walczyć przeciwko sobie, bo to jest ostatnia rzecz, jakiej byśmy chyba wszyscy chcieli, ale ksiądz powiedział o tym, że no, są te rzeczywistości i ta rzeczywistość dobra i zła, mówiąc tak najoględniej, najogólniej, jeżeli ktoś nie wierzy w Pana Boga, to widzimy jakąś walkę dobra ze złem. A co jeżeli ktoś no, jakoś nie ogarnia tego tematu, jakoś jest obojętny i mówi, że no nie ma czegoś takiego, nie ma takiego problemu. Czy można stanąć obok takiej walki, takiej wojny, która się toczy? Czy można być poza?
No nie można być. Niestety, jako istoty ludzkie, każdy z nas jest włączony w tą rzeczywistość niematerialną, duchową. Ja to tak zawsze mówiłem młodym, kiedy spotykałem się z nimi chociażby na lekcjach religii, że jeśli nie byłeś gdzieś tam na jakiejś nieznanej, odległej planecie, to nie znaczy, że ta planeta nie istnieje. Jest bardzo szeroka przestrzeń niewidzialna wszechświata, którą nawet nie jesteśmy zmierzyć instrumentami, które posiadamy, ale ona istnieje. Kiedyś do niej dotrzemy. I na zasadzie właśnie tej analogii pokazuje im rzeczywistość duchową, której może nie widać, ale doświadczamy jej skutków. Całe zadanie tylko polega na tym, żeby młodemu człowiekowi pokazać pewne wydarzenia, które dzieją się w nim samym, w jego emocjonalności, psychice, w duszy, które mogłyby świadczyć o tym, że ta rzeczywistość duchowa istnieje i no, w jakiś sposób się uzewnętrznia, czy to w jego życiu, czy to w życiu jego najbliższych. Jeżeli to zostanie dobrze przeprowadzone, to młody człowiek jest w stanie się przekonać do tego, że coś tam jest. że nie jesteśmy tylko i wyłącznie jakąś cząstką środowiska materialnego, tożsamo ze zwierzątkami i roślinkami, które dzisiaj są, jutro ich nie ma, że posiadamy duszę, duszę nieśmiertelną, no i że istnieje jeszcze potężna sfera istot niewidzialnych, duchowych i aniołów, i złych duchów, szatanów, no, które niestety też gdzieś tam walczą o nasze dusze, o to, co się z nami stanie po śmierci i czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, jesteśmy w to wszystko włączeni i musimy się opowiedzieć po właściwej stronie. Tutaj bardzo często podkreślam młodym ludziom, że Pan Bóg naprawdę robi wiele, żeby nam pokazać, że istnieje, że jest, że istnieje także ta druga strona, tylko potrzeba z naszej strony dobrej woli, aby to zobaczyć. Nie być takim ślepcem, który nakłada na oczy klapki i twierdzi, że to jest niemożliwe, że to nie istnieje, że to jest bajka. No bo można być ignorantem w takiej dziedzinie, w dziedzinie duchowej, i to się bardzo źle skończy. Tak samo można być ignorantem w kwestiach, nie wiem, zdrowia, diety, prawda? Ktoś stwierdzi, że na przykład kalorie to fikcja, prawda? Będę jadł wszystko, co mi się podoba. Chemia w jedzeniu to fikcja. Doskonale pamiętam ten moment. To były chyba jakieś wczesne lata 90., kiedy zaczęto mówić o chemii w jedzeniu. To było obśmiane. Wielu w ogóle to kwestionowało, o jakiej chemii mówimy. No przecież to sprzedają w sklepach, to jest dobre. A później nagle okazało się, że ludzie zaczęli masowo chorować na te różne choroby związane z niezdrowym odżywianiem się. No i zaczęli dbać o to, jak się odżywiają, obserwować, jak wygląda produkcja jedzenia, i to wcale nie było takie kolorowe, jak to nam się wydaje. Także za naiwność dzisiaj niestety przychodzi płacić, także za tą naiwność duchową. Tutaj niestety zły duch błędów nie wybaczy i wykorzysta każdą naszą słabość, furtkę, jaką mu stworzymy. A dzisiaj niestety to jest właśnie ignorancja.
Czyli obok nie da się stanąć. Tutaj mi się przypominają słowa papieża Franciszka. Kilka lat temu powiedział, jeżeli ktoś nie służy Panu Bogu, to służy szatanowi. Tutaj nie ma jakiejś pośredniej drogi. Tutaj jest ten system zero-jedynkowy. Czyli albo wóz, albo przewóz, mówiąc tak kolokwialnie.
Dokładnie. No to jest jedna z zasad duchowości, że no nie ma pustego pola. Że w nas jest albo obecny Boży Duch, albo zły duch. Nie ma niczego pośrodku.
Dzięki wielkie, ksiądz Sławomir Kostrzewa. Ja tutaj sobie też nawet w zwiastunie, który zapowiadał tę dzisiejszą audycję, taki fragment z Księgi Powtórzonego Prawa czytaliśmy. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci kochać Twego Boga, Pana i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego nakazy. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo. Czyli no już Stary Testament, Boże Słowo, mówi o tym, że jest wybór i jest w prawo albo w lewo takie pójście, więc to już mamy, można powiedzieć, ogarnięte, że no, nie da się obok tego przejść obojętnie.
No nawet możemy znaleźć inne fragmenty w Piśmie Świętym, chociażby ten bardzo dobrze znany nam cytat. Obyś był zimny albo gorący, ale że jesteś letni, wypluję cię z moich ust. A więc to jest Słowo Boże, bardzo zero-jedynkowe. Ja jako kapłan często niestety spotykam się z takimi zarzutami, że ksiądz jest za bardzo radykalny, że trzeba widzieć te szarości i tak dalej. Oczywiście życie duchowe człowieka jest rzeczywistością bardzo skomplikowaną i domaga się bardzo konkretnego wejścia w tą całą złożoność, jaka w nas jest jako istot duchowych. Ale Słowo Boże bardzo konkretnie pokazuje właśnie te dwie drogi i nie ma innej trzeciej drogi, którą koniecznie chcielibyśmy sobie zrobić. To jest taki bardzo poważny problem dzisiaj niestety także wielu przedstawicieli Kościoła, że tworzy pewnego rodzaju fikcję, że jest jakaś jeszcze droga taka pośrednia, prawda? Że tutaj tak na 30% przy Panu Bogu, kolejnych 30% może trochę inną ścieżką, a jeszcze pozostałych na przykład 40% to będą jakieś takie prywatne ścieżki. To nie jest zgodne z Ewangelią, to nie jest zgodne z przekazem Bożym. I my musimy się nauczyć, że jeżeli chcemy przejść owocnie i bezpiecznie przez nasze życie, musimy sobie bardzo na serio brać słowa, które mówi do nas Pan Bóg w Piśmie Świętym. Jeżeli ten temat gdzieś zaniedbamy, co się dla nas bardzo źle skończy i to zawsze znajdzie swój zewnętrzny wyraz w naszym życiu.
Wojna światów, taki dzisiaj temat w czasie wzrastania. Ksiądz Sławomir Kostrzewa i Grzegorz Kasjaniuk są z nami. Grzegorz, ja cię chciałem zapytać o to, no pewnie obserwowałeś te protesty, to co dzieje się na ulicach, czy działo się na ulicach, czy ma miejsce, bo to się ciągle gdzieś tam wydarza, że tak powiem. Co cię może najbardziej, nie wiem, uderzyło, zdziwiło podczas tego, no tych wydarzeń, tych protestów, które zaczęły się 22 października po wyroku Trybunału w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej?
Najbardziej dotknęła mnie masowość tych protestów i wiek uczestników. Poprzez moje kontakty z młodzieżą nie byłem tak bardzo tym zdziwiony. Może to zdziwi brak mojego zdziwienia, ponieważ moje spotkania z młodzieżą, nie tylko tą deklarującą się jako ateistyczną, ale także tą deklarującą się jako wierząca, gdzieś tam takie bardzo nieciekawe wnioski we mnie stawiało, jeżeli chodzi o formację duchową młodzieży. I te akurat sytuacje, które teraz miały miejsce na ulicy, to było takie odkorkowanie tylko tego wszystkiego, co w młodzieży funkcjonowało, funkcjonuje i w jakiś sposób się podburza. Oczywiście ta podwalina wiary jest słaba, bo jak słaby jest grunt, to łatwo sterować młodym człowiekiem, a wiadomo, że rewolucje często dokonuje się młodym pokoleniem. To młode pokolenie idzie oddać krew, niezależnie w jakiej sprawie. I tak mamy tutaj do czynienia, bo na czele młodzieży, to też mnie zdziwiło, stoją minstrele, nie politycy. Minstrelem jest celebryta, jest muzyk, jest artysta, czyli ten, który kiedyś miał uprzyjemniać czas, wędrował z wioski do wioski, śpiewał, można powiedzieć, o niczym i wędrował dalej. To była chwila radości. A teraz minstrel stał się głosem pokolenia. On przewodzi, nie polityk. I za nim idzie cała rzesza i robi to, co w intencji ma właśnie on. Mamy teraz rzeszę muzyków, artystów, aktorów, którzy idą w czołówce tych protestów. I oni ciągną za sobą artystów, z którymi ogólnie media tradycyjnie podążający przez życie ludzie mają kłopot, bo z jednej strony lubią ich twórczość, a nagle dowiadują się, że ich wybory życiowe, ich intencja jest przeciwna tradycji i chrześcijańskiemu modelowi rodziny, który jednak w większości funkcjonuje w Polsce. I to jest najbardziej zastanawiające, jak szybko doszło do sytuacji, że minstrel wyprzedził polityka. Bo nie politycy tutaj przede wszystkim tak mocno dowodzą, a właśnie ten głos ze strady, który wcześniej mocno w piosenkach był zapisany i bardzo mocno nieraz ukryty. Dzisiaj to właśnie nadszedł czas takiego odkrycia, pokazania, kim jestem, w którą stronę idę. Młodzież często zagubiona albo chcąca być w grupie i działać w grupie, nawet w takim kontestowaniu, takim mocnym kontestowaniu, jak mamy teraz do czynienia, no idzie ze sobą w tym rówieśniczym kroku. Łatwo taką młodzieżą sterować, łatwo nimi adresując jakby przekaz do ich woli, że ta wola jest naruszana, że ich wolność jest naruszana, że stawiane są jakieś granice młodemu człowiekowi, łatwo tę nutę buntu w nich poruszyć. Ale nie tego buntu, który jest związany z naturą wieku, ale tego buntu, który jest związany z upadkiem szatana. Ja to nazywam sex, drugs and rock and roll, czyli hasło muzyczne, które jest właśnie tym upadkiem, tą błyskawicą, tym zrzuceniem złego i później tymi trzema płaszczyznami ataku na młodego człowieka. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to nie jest kwestia na przykład ubiegłego roku, kiedy pojawiły się protesty Marsze Równości, kiedy pojawiło się obrażanie Matki Bożej w przestrzeni publicznej i to przez młodych. To jest kwestia kilku ostatnich dekad mocnego oparcia w stronę odbicia młodych ludzi tradycyjnemu modelowi rodziny. I to jest główny powód i to jest główna przyczyna tego, czym mieliśmy teraz do czynienia. Tylko, że nie politycy odbijają tych młodych ludzi, jak to było na przykład na przełomie lat 80., 90., kiedy upadał komunizm i tworzyła się demokracja. Teraz robi to popkultura. Młodzi nie bardzo chcą wchodzić w politykę, ale przez popkulturę bardzo łatwo dojść do ich serc. I taką pozorną wolnością zbałamucić ich po prostu, bo to jest bałamucenie młodego człowieka. Dochodzi do sytuacji, w której uczniowie szkół katolickich stoją naprzeciw swoich nauczycieli, którzy bronią Kościoła, a oni wyzywają, myśląc, że są w anonimowym tłumie. I takie sytuacje, gdzie wydawałoby się na co dzień to kształtowanie młodego człowieka w duchu katolickim przebiega sprawnie, okazuje się, że jest niewystarczające. I wydaje mi się, że ksiądz Sławomir tutaj potwierdzi to, co teraz powiem, że głównym problemem są rodziny i wychowanie w rodzinie. Ale to już jest problem według mnie pewnego takiego stanięcia w marazmie rodzin, przyjęcia na siebie hasła pokolenia JP2, ale w sposób taki powierzchowny, nie przyjmując naukę naszego papieża, ale będąc jakby obok, jakby oglądając go przez pryzmat tych różnych sytuacji takich radosnych, które są związane z papieżem, ale nie teologicznych. I jakby z tego zrobienia sobie obrazu wiary, a nie z nauczania papieża. I jakby to nauczanie, gdzie byliśmy tak blisko, bardzo blisko, bo mieliśmy swojego rodaka na stolicy Piotrowej, mogliśmy tej prawdy dotknąć i stanąć w prawdzie. Jednak tak się nie stało, czego efektem są właśnie młodzi ludzie na ulicach, bo oni są przedłużeniem swoich rodziców, przedłużeniem tych rodzin. To nie jest tak, że we wszystkich rodzinach tych wierzących, katolickich, nastąpił bunt młodych przeciwko rodzicom i oni nie wiedzą, co się dzieje, bo wychowanie wierzy katolickiej nagle stają naprzeciw. Wydarzyło się coś większego, coś głębszego. To Matka Boża w Getrzwałdzie bardzo mocno pokazywała, kiedy była pytana o młodych ludzi. Brak modlitwy wspólnotowej kościoła domowego. I wydaje się właśnie to być teraz tym żniwem, które sobie szatan zbiera na polskich ulicach.
Ksiądz Sławomir, wywołany tak, do tablicy.
No zgadzam się absolutnie z tym, co mówi pan Grzegorz. Powiem może tak, ostatnio miałem okazję przyglądać się pewnej grupie młodzieży, która przygotowywała się do bierzmowania i to było dzień przed bierzmowaniem. Korzystali z sakramentu pokuty, na który też zostali zaproszeni ich rodzice. No, grupa liczyła około 40 młodych ludzi i na te 40 osób, no tak liczymy, że ojciec i mama powinni przyjść. Jeszcze no co liczyliśmy na obecność 80 dorosłych, no to okazało się, że przyszły 3 dorosłe osoby, przystąpiły do sakramentu pokuty. Czyli na całą grupę młodych ludzi, którzy następnego dnia mieli przyjść do bierzmowania, tylko 3 rodziców skorzystała z sakramentu pokuty. I wtedy tak sobie pomyślałem, że jejku, przecież to są ludzie, którzy są w moim wieku plus minus, mówię tutaj o rodzicach tejże właśnie młodzieży, prawie że w moim wieku, reprezentanci mojego pokolenia. I co takiego się wydarzyło, że oni tak bardzo zlekceważyli Pana Boga w swoim życiu? Bo to, że ta młodzież absolutnie niewiele zrozumiała z tego sakramentu, który miała przyjąć następnego dnia, to jest oczywiste. Bo to widać było i po ich zachowaniu w kościele, i po podejściu do sakramentu pokuty, i w ogóle do całego procesu przygotowania do bierzmowania. Już od wielu lat mówię, że sakrament bierzmowania jest straszliwie opóźniony. On się powinien, to przygotowanie powinno się zacząć o wiele wcześniej i najpóźniej do bierzmowania młodzież powinna pójść w 5. albo w 6. klasie, ale przypuśćmy koło 5. klasy. Co z takiego stało się z pokoleniem rodziców, że tak szybko zrezygnowali z Pana Boga, skoro oni są niemalże reprezentantami tego samego pokolenia, które, do którego ja się też zaliczam, jako pokolenie tak około 40+. I tak sobie gdzieś to analizowałem, różne życiorysy moich bliskich, znajomych, przyjaciół i zauważyłem dwie takie sprawy, które się gdzieś tam wydarzyły w przeszłości. Pierwsza, to był moment, w którym to młode pokolenie odkryło świat, no, o którym wspomniał pan Grzegorz, reprezentowany przez popkulturę, ale bardzo mocno promujący, no tak szeroko pojętą nieczystość, a więc seksualizacja tego pokolenia, a więc te gazety typu Bravo, Popcorn, którymi się gdzieś tam młodzi ludzie wymieniali między sobą. Jeszcze wtedy mało było osób, kapłanów, którzy by ostrzegali, mówili, że to jest złe. Na przykład to nie ma znaczenia, że to jest podawane w formie muzyki czy filmów, seriali, które wówczas zaczęły się pojawiać w telewizji, anteny satelitarne i tak dalej. Że nikt nie mówił, że jeżeli młody człowiek będzie karmił się takimi treściami, to wcześniej czy później zatraci swój kontakt z Panem Bogiem. Bardzo często to powtarzam na rekolekcjach, szczególnie do młodych ludzi, że najkrótszą drogą do utraty wiary jest wejście w grzechy nieczyste. I to był właśnie problem tego pokolenia, że ono weszło w te grzechy nieczyste. To pokolenie zostało zniszczone moralnie, a więc otworzyło się na różnego rodzaju treści, w których była obecna erotyka, seks i po prostu pokazano, że to jest coś fajnego, dobrego i że można wchodzić w tego rodzaju doświadczenia zupełnie bez żadnych konsekwencji. Oczywiście tak nie jest, bo to przetrąciło, tak jak wspomniałem wcześniej, kręgosłup moralny tego pokolenia, ale także uniemożliwiło im chociażby bycie wiernymi w małżeństwach. Proszę zobaczyć, jak potężny jest problem rozwodów w tym pokoleniu. Nie potrafią stworzyć normalnych związków małżeńskich, co się później odbija na dzieciach. Także to chyba była taka pierwsza furtka, przez którą zły duch zniszczył pokolenie rodziców dzisiejszej młodzieży. Druga to jednak też otwarcie się na świat. Pojawiły się możliwości. Gdybym chciał na przykład powiedzieć, ile osób z mojego pokolenia, z mojego rocznika, ze szkoły średniej czy tam podstawówki zostało w moich rodzinnych stronach, a więc w okolicy Krynicy Zdroju, serdecznie zresztą pozdrawiam wszystkich słuchaczy z południa Polski, to jednak okazało się, że bardzo mało zostało właśnie tam na miejscu, że wielu z nich wybrało drogę wyjazdu za granicę, robienia kariery, zarabiania pieniędzy, a więc bardzo szybko odcięli się od tego, co stanowiło ich trzon, siłę, a więc rodzina, rodzinne strony, tradycja, wartości powiązane z miejscem zamieszkania, wychowywania się na rzecz tego tak zwanego wielkiego świata, który oczywiście przyciągał, bo pamiętajmy, że to były lata, no przez długie lata byliśmy właściwie przeświadczeni, że jest niemożliwe wydostać się z Polski, poznać świat, oglądać to wszystko, co widzieliśmy w telewizji i tak dalej. Nagle to wszystko stało się otworem. Można było jechać do pracy za granicę, wielu z tego skorzystało, ale tam niestety stracili swoje dusze. Tam stracili swoje dusze, kontakt z Panem Bogiem. Na pierwszym miejscu był pieniądz, dorobić się, korzystać, skonsumować, no ale niestety jakim kosztem? Kosztem własnych relacji z Panem Bogiem. Tak więc, tak mi się wydaje, bo temat oczywiście też jest bardzo szeroki i złożony, ale problem pokolenia rodziców, które tak szybko odeszło od nauczania Jana Pawła II, nie wziął się znikąd i to jest niestety to wszystko, co działo się w latach 90. tego bardzo nieuporządkowanego skorzystania z wolności, którą zaoferowała nam historia. Przed czym zresztą też przestrzegał Jan Paweł II, że jeżeli nie będziemy potrafili skorzystać z daru wolności, to niestety bardzo szybko ta wolność zostanie nam odebrana. Tylko być może ci, którzy go wówczas słuchali, myśleli, że no, przyjdzie jakiś nowy totalitaryzm, może napadnie na Polskę jakiś kraj, zniewoli nas. Nie, Jan Paweł II był prorokiem i on miał na myśli właśnie to doświadczenie niewolnictwa duchowego, że zniewolił nas grzech, zniewolił nas materializm, chęci posiadania. Proszę zobaczyć, jak wielu ludzi ma dzisiaj problem z kredytami, bo chcieli mieć wszystko, bo wydawało mi się, że to jest na wyciągnięcie ręki. Jaka jest dzisiaj tragedia wielu rodzin, że z dnia na dzień stracili pracę. No, widzimy, co się dzieje w dobie koronawirusa, ile zakładów pracy pada, ile firm niestety musi się zamykać z dnia na dzień, bo nie jest w stanie się utrzymać. A ludzie przecież siedzą na kredytach. I to, co się dzieje w pokoleniu rodziców, musi wpływać na dzieci. Musi wpływać na dzieci, które stresy rodziców przenoszą do swojego życia. Oczywiście w zupełnie inny sposób to uzewnętrzniają. No i przede wszystkim jednak przede wszystkim widzą u swoich rodziców tę przerażającą pustkę duchową, brak relacji z Panem Bogiem, wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie i niestety, no jest co jest.
Dzięki wielkie. 22 nam już wybiła. Przypomnę, jest z nami ksiądz Sławomir Kostrzewa i Grzegorz Kasjaniuk. Wojna światów, taki temat dzisiaj podejmujemy. Te różne światy sobie nakreślamy po to, żeby wiedzieć, w jakim świecie, czy w jakich światach, między jakimi światami żyjemy, ale to wszystko po coś, po co za chwilkę się będziemy przekonywać. Cieszę się już, pojawiają się komentarze na Facebooku, pojawiają się SMS-y. Cieszę się, że komentujecie, piszecie to, co wam w sercu gra, to, co myślicie na temat tego, o czym tutaj jest dzisiaj mowa. Przypomnę, jesteśmy na fanpage'u Czas Wzrastania. Audycje dla młodzieży, SMS, prosimy, byście pisali pod numer 536 600 536 600 500. Teraz nam zaśpiewa Dorota Korotkiewicz utwór W obecności twojej, Pani. Dorotę przy okazji też bardzo serdecznie pozdrawiamy, a po utworze wracamy do naszej rozmowy. w obecności Twojej Panie Dorota Korotkiewicz nam zaśpiewała. My też w Bożej obecności wzrastamy tego wieczoru, tak jak w każdy piątek na antenie Radia Maria dla Młodzieży, audycja Czas Wzrastania. Dzisiaj podejmujemy temat Wojna Światów. Trudno nie patrzeć na rzeczywistość, która nas otacza i jakoś od niej uciekać, bo jeżeli zdezerterujemy, to, no to ta wojna będzie się dalej toczyć bez nas albo z nami już w takiej zupełnej bierności w naszym wykonaniu. Są komentarze. Przychodzą różne na temat tego, o czym rozmawiamy w tej wojnie światów. Tomasz pisze kilka kwestii, między innymi nawiązuje do tego, że jego uczniowie też reagowali śmiechem, gdy ktoś podszedł do nich i zaczął się modlić. To żadne demony, diabły czy inne siły, to ludzka potrzeba wolności lub dowolności. No trudno polemizować, nie chciałbym też, żeby to była polemika, ale chciałbym zapytać i księdza Sławka, i Grzegorza, no jak to jest? Nie demony? Nie ma czegoś takiego? Czy jak na to patrzeć? Jak ktoś do kogoś podchodzi, no i się modli, ktoś się może z tego śmiać, ale no jak reagować, czy jak interpretować takie no zachowanie, czy no bez oceniania oczywiście, ale pewne kwestie musimy sobie też postawić, prawda?
No tak. No powiem tak, bo to też jest takie moje osobiste doświadczenie jako kapłana, że no niestety ludzie, którzy są poważnie zniewoleni duchowo, oni zupełnie, ale to zupełnie nie są świadomi tego, że są niestety pod władzą złego ducha. Oni to wypierają, oni będą to nazywali na miliony sposobów. Że to, co się w nich dzieje, to jest albo właśnie potrzeba wolności, albo że zrozumieli sens jakiejś ideologii, że chcieliby za tym pójść, albo że na przykład coś im tam w duszy gra i to im się podoba, że się za tym opowiadają, że się tak zachowują i czasami nawet nie widzą takiego drobnego niuansu, który może się gdzieś pojawić w ich zachowaniu, mianowicie, że sposoby wyrażania tego, co się dzieje w nich, są uważane powszechnie za negatywne. To znaczy, że robią to w sposób wulgarny, agresywny, że często to, czego się domagają, jest związane ze złem, chociażby właśnie prawa do zabijania drugiego człowieka. I chociażby właśnie te fakty powinny dać im do zrozumienia, że no, nie jest duchowo obojętne to, czego się domagają i że nawet sposób, w jaki to czynią, świadczy o pewnym złu, nieuporządkowaniu, które jest w nich obecne. Ale tak jak powiedziałem, będzie w nich obecne też ogromne wyparcie. Niezgoda na to, żeby ktoś z zewnątrz im mówił, słuchaj, ty masz bardzo poważny duchowy problem. Zwróć uwagę na to, jak się zachowujesz, jakiego języka używasz, w jaki sposób domagasz się tego, o co walczysz, ponieważ już to wskazuje, że w tobie, w twojej duszy dzieje się coś bardzo niedobrego. Cały problem, myślę, polega na tym, żeby pomóc tym młodym ludziom po prostu stanąć przed lustrem i na chłodno przeanalizować, jak się zachowuje, dlaczego właśnie w taki sposób, który wiąże się z uderzaniem w drugiego człowieka, domagają się wolności, ale równocześnie tę wolność innym ludziom odbierają. Chcą praw dla siebie, ale równocześnie te prawa odbierają innym ludziom. Chcą, żeby inni ich nie krzywdzili, ale niestety swoim zachowaniem czy formą przekazu mogą uderzać w innych ludzi, w ich wrażliwość. Także no, tutaj potrzeba gdzieś jakiejś ciężkiej pracy z tym młodym pokoleniem, aby zobaczyło, że są pewne normy zachowania, które świadczą albo o wewnętrznym uporządkowaniu, albo nieuporządkowaniu. I jeżeli uda nam się przejść choćby na taki etap dyskusji, w którym oni będą potrafili zobaczyć, że sposób ich zachowania, domagania się różnych praw, chociażby dla siebie czy innych, jest negatywny, zły, to już będzie bardzo dużo, jeżeli oni to pojmą.
Dzięki. Grzegorz, wolność, dowolność, prawo wyboru, takie hasła, one się pojawiają bardzo często dzisiaj.
Zacznę od czegoś innego. Kiedy ja w szkole podstawowej miałem lekcję religii, to uczono mnie, że kiedy przechodzę koło kościoła, to albo się żegnam, albo jako chłopak zdejmuję czapkę z głowy. Dzisiaj jest to rzadki widok na ulicy. Kiedy mi się zdarzy coś takiego zobaczyć, tam przejeżdżam, tam się przeżegnam. Obok kościoła jestem na przykład w komunikacji miejskiej, widzę zdziwione spojrzenia, a w oczach młodych ludzi wręcz widzę, że to jakiś szaleniec tam siedzi i z mocharowym beretem, z tym szacunkiem, ale określają i potrafią dogryźć. W każdym razie jest to taka reakcja masowa, stadna, bo kiedy indywidualnie się rozmawia z młodym człowiekiem, jest już jakaś forma dialogu. Kiedy podczas konferencji świadectw miałem okazję w szkołach rozmawiać z młodymi ludźmi, dochodziło do sytuacji modlitwy i prośby, czy chcecie, żebyśmy się nie pomodlili. Był kapłan, to kapłan mógł pobłogosławić. Dochodziło do sytuacji, w której ta pierwsza reakcja negatywna przeradzała się nie w obojętność, ale przeradzała się w taką sytuację: dobrze, zostanę, nie będę się modlił, ale możecie się pomodlić w mojej intencji. Więc jest możliwość indywidualnego dotarcia do człowieka, ale w tej sytuacji stadnej jest to niczym taran i wór, który może zniszczyć i jak walec przetoczyć się przez człowieka. Tym bardziej to jest przykre, że ten walec jest bardzo młody, nastoletni. I to jest zastanawiające. Pytanie o rodziców jest tutaj bardzo zasadne, ponieważ w moich rozmowach z młodymi ludźmi, kiedy dochodziłem do tego, gdzie znajduje się problem związany z ich postawą, był to problem domu rodzinnego, albo rozwodów, albo konkubinatu, albo właśnie pojawiającego się nowego mężczyzny w domu, który nie chce tutaj widzieć syna innego mężczyzny w domu, czy córkę, i chce, żeby się wyprowadzili. I kobieta postawiona w takiej sytuacji jest pomiędzy wyborem albo konkubenta, którego będzie miała w domu, albo dziecka, które zostawi. Sytuacje z wyprowadzającymi się dziećmi, które nie są jeszcze pełnoletnie, to jest sytuacja bardzo często u nas spotykana. I tu jest ten problem. To już nie jest kwestia tego, że się rodziny nie modlą wspólnie, że nie ma tego zwyczaju stanięcia w modlitwie, pobłogosławienia swoich dzieci, proszenia o błogosławieństwo dzieci dla siebie, ale kwestia rozbicia rodzin i postawienia młodego człowieka nie tyle w rozkroku pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy takim wyborem czy takim, ale dosłownie zrzucenia go w przepaść. W wieku, kiedy on nabiera doświadczenia i kiedy nie jest w stanie takim emocjom podołać, ani takiego ciężaru udźwignąć. I to jest trudne. Są samobójstwa, są sytuacje, które doprowadzają do utraty celu w życiu i całkowicie wykreślenia Pana Jezusa jako przyjaciela ze swojego życia, co jest dosyć nagminne, bo wielu młodych ludzi mówi o tym, że chce dokonywać aktów apostazji. Z takimi też rozmawiałem i się okazało, że nie ma to podstaw rozumowych nawet, że jest to po prostu jakiś dziki akt przeciwu, nierealny, o którego konsekwencjach w ogóle nie zdają sobie sprawy, jakie mogą być, duchowych konsekwencjach oczywiście. I to pokazuje, w jakiej sytuacji jest młody człowiek, w jakim nierozeznaniu swojego życia duchowego, a z drugiej strony podążający za tym życiem duchowym, ponieważ zainteresowanie ezoteryką jest bardzo duże, tabliczkami Ouija czy kartami Tarota jest tego bardzo dużo. Rozmawiałem z młodzieżą, która opowiadała mi o swoich doświadczeniach duchowych wychodzenia z ciała, także przy jednoczesnym negowaniu Pana Boga. Więc to pokazuje niesamowity zamęt, który funkcjonuje w młodym człowieku. Pytanie jeszcze jest dosyć ważne. Czy to, co się dzieje z rodzinami dzisiaj, czy to, co się dzieje z młodym człowiekiem, to jest konsekwencja tylko i wyłącznie zachwiania modelu samego przez się w rodzinach, niekontynuowania tradycji, nie przejmowania tradycji przodków i nie wzmacniania się w wierze, czy też ingerencji z zewnątrz w te rodziny, ingerencji jakichś podmiotów, które mają za cel takie, a nie inne postawienie młodego człowieka wobec siebie z takimi pytaniami, żeby siebie dezintegrował, żeby stał się narzędziem, a rodziny, żeby były rozsypką.
A skąd to się bierze, powiedzcie drodzy, jak to, no dlaczego młody człowiek za tym idzie, dlaczego wybiera takie rzeczy, no, które są niedobre duchowo, tak jak mówiłeś o tym Grzegorz, ale też dlaczego idzie no za jakąś brzydotą nawet, patrząc na te protesty, czy na inne sytuacje, no tam jest tyle wulgaryzmu, tyle jakiejś takiej no niskiej kultury, jeżeli to można w ogóle kulturą nazwać. Dlaczego to młodego człowieka pociąga? Czy to go pociąga w ogóle, to jest taka brzydota, powiedzmy sobie, czy bardziej co innego go pociąga? Co jest atrakcyjne dla niego?
To jest kwestia wieku. W piosenkach hip-hopowych, w muzyce rap, w wielu nawet takich lekkich popowych dokonaniach jest bardzo dużo wulgarności tej anglojęzycznej, ale w polskim przekazie jest tego też bardzo dużo. Kiedyś się mówiło, że to jest ten tak zwany język ulicy, podwórkowy. Język marginesu, nawet i przestępczego świata, gitowców, gitluzi. Teraz jest to masowo odbierane jak tatuaż. Kiedyś tatuaż to był szynkwajs więzienny. Teraz to już jest element ozdobny, którym się szczycą ludzie i większość tych tatuaży się ma, więcej tym lepiej. Więc mamy tutaj całkowicie wprowadzenie w obszar funkcjonowania ludzi brzydoty jako piękna. W muzyce to jest bardzo mocno ukierunkowane, w muzyce rockowej, im bardziej agresywniej, wchodząc w death i black metal, to tam z brzydoty robi się piękno. Okładki płyt zespołów black metalowych czy grindcore'owych, wypełnione treściami sadystycznymi, masochistycznymi, czy też wizerunkami zwłok ludzkich, one są odbierane przez odbiorców jako piękno. Muzyka gotycka ze swoją kwintesencją w Bolkowie na Kasper Parte, właśnie kwestie ludzkiej natury, różnych płynów ustrojowych, pokazuje jako piękno. Samookaleczenia się, podwieszanie na hakach jako piękno. Całkowicie został zburzony model piękna, całkowicie został zburzony obraz piękna, który wykreował w nas Bóg, który stworzył Pan Bóg. Wręcz przeciwnie, został stworzony obraz brzydoty jako piękna i dlatego też on jest łaknięty, łykany przez młodych ludzi i prezentowany. To nie jest taka kwestia, że czarny kolor jest zły, tylko że niektóre barwy ze sobą współgrają, by tę brzydotę uwypuklać, ale z drugiej strony, by młody człowiek widział w tym dla siebie atrakcję. I stąd to zachwianie, odwrócenie wartości jest teraz bardzo uwidocznione.
Dzięki wielkie. Tutaj pisze też do nas brat Gabriel. Popkultura popkulturą, ale mam wrażenie, że to nie moc popkultury, tylko słabość naszego świadectwa. Dużo się słyszy o prześladowaniu Kościoła w naszym kraju, ale jest pytanie, czy to prześladowanie wynika ze względu na Chrystusa, czy ze względu na to, że młodzi widzą pewną niespójność pomiędzy tym, co Kościół wielką literą głosi, a jak żyje, księży Sławku?
No, zdecydowanie tak. Jest tutaj bardzo poważny problem braku świadectwa u wielu katolików, albo przynajmniej tych, którzy nazywają siebie katolikami. A więc z jednej strony mam wymagania wobec Kościoła, że Kościół będzie mi świadczył sakramenty albo różnego rodzaju zaświadczenia, bo jestem katolikiem, ale na co dzień niestety tego katolicyzmu nie ma. I młodzi ludzie nie są ślepi, oni no, jednak są bardzo krytyczni i potrafią trzeźwo ocenić, czy coś jest prawdą, czy coś jest fikcją, czy za tym, co ktoś głosi, idzie jego życie. I młodych zawsze pociągała radykalność, nawet w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kto był uczniem tych wielkich świętych, jak święty Franciszek, to byli młodzi ludzie, ci, którzy potrafili z dnia na dzień zostawić wszystko właśnie ze względu na Jezusa Chrystusa, bo zobaczyli tę prawdziwość i szczerość u kogoś innego. I ja osobiście spotkałem się z takimi ludźmi, którzy dzisiaj są blisko Pana Boga, To są ludzie młodzi, ale dlatego, bo zobaczyli u kogoś, kto dla nich jest autorytetem, pewnego rodzaju prawdę, szczerość, prawdziwość. I o to właśnie dzisiaj chodzi, żebyśmy też potrafili młodym pokazać to, co rzeczywiście może ich pociągnąć, że warto tracić ze względu na Pana Boga, że warto walczyć o prawdę. Jakiś czas temu napisała do mnie jedna z moich byłych uczennic, która powiedziała, że ona się w ogóle wypisała z lekcji religii po miesiącu katechezy ze mną, ale z tego powodu, bo nie zgadzała się z tym, co głosiła, a głosiłem w sumie naukę Jezusa Chrystusa. I teraz po latach mówi, że imponowała mi jednak szczerość, z jaką ksiądz to mówił, że ja wiedziałam i czułam, że to jest prawda. I dlatego aż mną tak targało, że zderzyłam się z prawdą. No, po latach zobaczyła, że racja była nie po jej stronie, że istnieje jakiś świat, który ona wówczas jako młoda dziewczyna odrzucała, no i dopiero teraz z perspektywy czasu, może właśnie też pewnych błędów i własnych potknięć, zobaczyła, że warto było wziąć pod uwagę to, co ktoś do niej wtedy głosił. Tym niemniej, tym naszym głoszeniem w stosunku do młodych ludzi ma być świadectwo naszego życia. Bez wątpienia tam jest wielki problem wiary młodych ludzi, gdzie młodzi nie zobaczą tego świadectwa. To nie tylko chodzi o ten kościół z dużej litery, czyli właśnie kapłanów, siostry zakonne, chociaż też są bardzo potrzebni właśnie tacy, którzy potrafią w sposób radykalny pokazać, że idą za Panem Jezusem, że wierzą, że Go po prostu kochają, że Nim żyją, że to nie jest jakiś tylko dodatek do pewnej formy życia, ale że to jest ktoś, na kim oni rzeczywiście budują swoją codzienność. Oni chcą to widzieć nie tylko w osobach duchownych, ale i u innych ludzi, tak zwanych świeckich. I dobrze, że w wielu parafiach tacy ludzie są, że to są ludzie, którzy na co dzień wykonują różnego rodzaju zawody, mają swoje pasje, hobby, ale równocześnie potrafią bardzo radykalnie opowiedzieć się za Panem Jezusem. Takich osób jest coraz więcej, nagrywają swoje świadectwa, publikują. I młodzi gdzieś tam też na to trafiają, więc no ktoś do nich mówi, przemawia o Panu Jezusie. Ja prowadzę taki kanał w internecie, na YouTubie RCTV i tam też jest sporo takich świadectw. Często pojawiają się komentarze także od młodych ludzi, kiedy na przykład, tak akurat mówię o historii, która dzisiaj miała miejsce, bo sprawdzałem akurat komentarze, no i świadectwo młodego człowieka, który wyszedł z narkotyków, no i ktoś tam podpisał, że bardzo dziękuję Ci za to świadectwo, ono jest dla mnie bardzo ważne, bo jestem na tym samym etapie, na którym Ty byłeś kilka lat temu, potrzebowałem tego usłyszeć, kropka. I wystarczyło, bo jakiś młody człowiek miał odwagę kiedyś stanąć przed szkołą pełną młodych ludzi i przyznać się do tego, że no, bardzo mocno się pogubił, wydawało mu się, że jest Bogiem całego świata, że jest Panem i Królem życia. No niestety tak nie było. Bardzo mocno upadł, ale ktoś podał mu dłoń, dał mu do ręki różaniec, kazał się modlić i doświadczył pomocy, miłości Pana Boga. I zupełnie innego życia, którego nawet nie przeczuwał. I o tym mówił młodym ludziom. To zostało nagrane, jest w internecie. Ktoś to włączył, wysłuchał, wyczuł w tym prawdę i stwierdził, no musi to być rzeczywiście jakaś dobra droga. Tam nie ma kłamstwa i przynajmniej będzie o tym myślał.
Czyli RCTV szukamy, wchodzimy, budujemy się, udostępniamy. Takie rzeczy, o których ksiądz Sławek mówił, ale też no inne świadectwa, jest tego mnóstwo w internecie, więc no też poza złem, którego też nie brakuje, można znaleźć piękne, dobre rzeczy. Księże Sławku, mam tutaj pytanie o tatuaże, bo tutaj chyba Grzegorz powiedział odnośnie tatuaży. Co jest w nich złego?
No na ten temat też, jeżeli już ktoś będzie szukał w internecie na tym moim kanale wykładów, to jest taki wykład, podaję w przybliżeniu nazwę tego wykładu, Ciało jest świątynią człowieka, i tam przez prawie 2 godziny udowadniam, dlaczego tatuaże są złe. No temat bardzo szeroki. Ja może też powiem, że zanim wstąpiłem do seminarium, ukończyłem kulturoznawstwo, no i jednak ta moja wewnętrzna pasja poznawania różnych kultur no jest we mnie cały czas bardzo obecna. Już pamiętam, że na poziomie studiów gdzieś próbowałem badać ten temat, o co właściwie chodziło z tymi tatuażami, czyli skąd wynikała potrzeba człowieka, aby w taki sposób ingerować we własne ciało. I jakiś czas temu, to było kilka lat temu, miałem okazję być w Oksfordzie, no i tam odwiedziłem Muzeum Historii Naturalnej, cały dział poświęcony kultom, tym pierwotnym, ale także tym, które są obecne w różnych religiach, kulturach świata. I to, co jest ciekawe, to tatuaże zawsze, odkąd tylko istniały, były związane z pewną formą inicjacji duchowej. Tak więc to nie było niewinne przyozdabianie ciała, ale że zawsze to wiązało się z pewnego rodzaju inicjacją duchową, z konkretnymi wierzeniami, że właśnie w taki sposób, czy to nakłuwając swoje ciało, czy wprowadzając w to ciało jakieś barwniki, często one były na przykład pomieszane z prochami przodków albo z cząstkami ich ciała, na przykład kośćmi. To wszystko było wkładane pod skórę, co miało zapewnić duchowy kontakt albo ze zmarłymi, albo z jakimiś duchami, demonami, co do których wierzono, że na przykład mogą dać człowiekowi jakąś nadprzyrodzoną siłę. I dlatego też w Piśmie Świętym, w Księdze Kapłańskiej jest takie zdanie: nie będziecie się tatuować. I to jest wypowiedziane zdanie w kontekście grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu. A więc jednak Słowo Boże bardzo konkretnie pokazuje, że taka forma ingerencji w ludzkie ciało jest zabroniona. Bez względu na to, czy człowiekowi się wydaje, czy przyozdabia swoje ciało, czy widzi w tym jakiś podtekst duchowy, nasze ciało ma być integralne, nienaruszone, nie wolno w taki sposób, który bardzo mocno związany jest z krwią, co też nie ma znaczenia dla grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu, że nie można właśnie w taki sposób ingerować w to, co stworzył sam Pan Bóg. Z tym nie ma żartów, bo też jako kapłan niestety bardzo często spotykam się z osobami, które na przykład zrobiły sobie tatuaże i po pewnym czasie widzą, że to ma bardzo konkretny wpływ na ich duchowość, relacje z Panem Bogiem. Akurat niedawno rozmawiałem z pewnym mężczyzną, który przed laty zrobił sobie tatuaż na ręce, no niestety w swojej głupocie kazał sobie tam aby tatuować głowę szatana i jakieś takie antyklerykalne hasła. I mówił, że przez kilka lat było fajnie, to znaczy nic nie czuł, nic się z nim nie działo. On mówił, że no zupełnie sprawa obojętna, równie dobrze mógłby tam być motylek, kwiatuszek, ale dopiero jak się zaczął nawracać pod wpływem swojej żony, nagle zaczęło go to po prostu drażnić, co ma na tej ręce. Kiedy zaczął myśleć o tym, że on chce to usunąć, zaczęły mu się śnić jakieś koszmary, zaczęły pojawiać jakieś zdręczenia, ataki fizyczne. Nagle zaczęły go spotykać różnego rodzaju wypadki fizyczne. Mówił, że no dwa razy uniknął cudem śmierci, ale stało się właśnie wtedy to, kiedy chciał się nawrócić, kiedy chciał pozbyć się tego tatuażu. Nie jako zły duch, chciał uczynić wszystko, żeby on tego nie zrobił, że zły duch uważał, że dopóki to masz na ręce, jesteś moim niewolnikiem, należysz do mnie, pokazujesz innym, że należysz do mnie. I szatanowi czasami właśnie wystarczy tylko tyle, że ty pokazujesz innym, że należysz do mnie, że ty przyciągniesz do mnie innych, oni zrobią to samo, ty może w to nie wierzysz, ale oni za tym pójdą. Tak więc no tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Jak mówię, temat jest bardzo szeroki i zainteresowanych odwołuję do tego wykładu, który jest na moim kanale.
Ktoś tutaj dopytuje, nie będę tutaj imienia zdradzał, ale dopytuje, a jak no, ktoś mówi, że ma wytatuowane hasło Jezu, ufam Tobie, czyli takie zawierzenie Panu Jezusowi.
Pamiętajmy, że cały czas nas obowiązuje to, co tam jest napisane w Piśmie Świętym. Po prostu tam jest napisane, nie będziecie się tatuować, czyli wyznaję miłość do Pana Boga przez takie hasło Jezu, ufam Tobie. Ale dlaczego wybraliśmy formę, którą Bóg zakazał? Czy dlaczego nie możemy wyznawać tej miłości do Pana Boga, czy zaufania w inny sposób? Czy wybraliśmy najgorszy możliwy sposób zakazany przez Pana Boga, którego początki i źródła są związane, no niestety, właśnie z tym, co demoniczne, co okultystyczne.
Tak, i powrót do Księgi Rodzaju też, nie? Z tego zakazanego drzewa, zakazanego owocu.
Tak, więc konkretnie, to absolutnie dokładnie. Nie podoba. Bogu się to nie podoba.
Bądźmy konkretni właśnie, o to też jest ważne. 22:30 prawie, Wojna Światów, dzisiaj taki temat podejmujemy. Z nami są ksiądz Sławomir Kostrzewa i Grzegorz Kasjaniuk. Piszecie, za chwilkę będziemy też czytali wasze, już świadectwa się pojawiają, więc dziękujemy też za szczerość i otwartość. Można do nas zadzwonić, oczywiście Prosimy młodych. Młody to jest 35 minus, do 35 roku życia. To jest młody człowiek, tak sobie definiujemy młodego człowieka podczas piątkowych audycji. Może w innych okolicznościach jakoś inaczej, ale dzisiaj tak. Więc też bardzo proszę wszystkich 35 plus o to, żeby udostępnili anteny i telefony dla tych młodszych słuchaczy, bo pewnie ich jest wielu i chcą też konkretne pytania zadać. Dla Polski Północnej, to tak, żeby nie obciążać jednej linii tylko, 56 655 23 55, Polska Południowa, 56 655 23 56 i zagranica 2 numery 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Powtórzę te numery raz jeszcze. 56 655 23 55 655 23 56 i 655 23 33 i 66. Druga końcówka dla zagranicy. Wojna światów. Za chwilkę wracamy.
Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mego życia, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś Bogiem moim, Panie, miłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie, rozraduj życie. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz. Ty jesteś Bogiem moim, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie, rozraduj życie. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni Twego imienia, na wieki sławił będę imię Twe. Nieustannie wołam do Ciebie, rozraduj życie.
To psalm 86, nakłoń swe ucho, a my odbieramy telefon. Proszę bardzo, halo.
Dzień dobry, dobry wieczór, Bartosz z tej strony.
Witam Cię, Bartosz.
Jestem osobą młodą według Państwa definicji i jakoś tak przypadkiem nie natknąłem się na Państwa audycję jadąc samochodem. nasuwa mi się konkretne pytanie, bo tutaj Państwo poruszacie bardzo ważny temat dialogu między osobami starszymi, dojrzałymi, a osobami młodymi. Mówicie o potrzebie tego dialogu i potrzebie tego kontaktu, ale w jaki sposób chcecie realizować ten kontakt? Chcecie jakich środków używać? Powiedzmy, jeżeli na przykład część moich znajomych nie zgadza się z jakimiś naukami Kościoła, już abstrahując tutaj od tego, czy to są sprawy dotyczące aborcji, czy to są sprawy dotyczące kleru i tak dalej, ale często jest tak, że powiedzmy, pada argument wśród znajomych, przecież Kościół nie miał zawsze racji. Przecież Kościół na przestrzeni wieku lat też podejmował złe decyzje. Jak na takie pytanie odpowiadać i jak tutaj ten dialog nawiązać?
Mhm. Dzięki, Bartku. Słuchaj dalej. Dobrze? Włącz sobie radio już i będziesz jasne. Słuchał odpowiedzi.
Jasne.
Dobrej drogi ci życzę, bo słyszymy, że jedziesz samochodem.
Dziękuję bardzo.
No, z Bogiem, trzymaj się, a ja proszę naszych gości o odpowiedź. Czy ksiądz Sławek, czy Grzegorz?
No, co ja może tak powiem z pewnego już doświadczenia też duszpasterskiego, kiedy pytano mnie, jak rozmawiać z młodymi ludźmi właśnie w tym dialogu międzypokoleniowym. Myślę, że jednak najbardziej przekonujące jest osobiste świadectwo, bo jeżeli na przykład będziemy próbowali bronić historii Kościoła, co też jest ważne, bo niekoniecznie okazuje się, że później mówimy o tym samym, że często ta nasza wiedza jest bardzo słaba i oparta tylko na jakichś takich półprawdach albo czasami przekłamaniach. To najbardziej przemawiające jest osobiste świadectwo, czyli mogę powiedzieć to, co osobiście przeżyłem, co znam. Czyli jeżeli ktoś mnie pyta o jakieś tam sprawy, wprost mówię, słuchaj, ja to czuję w taki i w taki sposób. Kościół jest dla mnie ważny, ponieważ moje doświadczenie tego Kościoła jest takie i takie. Ktoś będzie mówił, że księża są źli i tak dalej. Ja wtedy mówię zgodnie z prawdą, słuchaj, ja w swoim życiu naprawdę spotkałem wspaniałych kapłanów, którzy mi często pomagali w moim życiu i tak dalej. I dobrze jest, to jest najskuteczniejsza forma prowadzenia dialogu, odwoływać się do własnego osobistego świadectwa. To po pierwsze. Po drugie, no jednak jakiś grunt wiedzy jest bardzo ważny. Dlatego też trzeba trochę wyczuć, na ile ta druga strona rzeczywiście jest przygotowana do dyskusji na jakiś konkretny temat, bo często niestety dzisiaj jesteśmy świadkami, że czy to młodzi, ale też niekoniecznie młodzi, chcą dyskutować na wiele tematów dotyczących Kościoła, papieża, księży i tak dalej, czy zasad moralnych dekalogu, ale po prostu nie mają żadnych fundamentów, podstawowej wiedzy na te tematy. Dlatego no, musimy jednak w tym dialogu no, cały czas prostować i przekazywać tą prawdę, no, która jest w jakiś sposób dostępna. Musimy się kształcić, być do tego dobrze przygotowanym. Pamiętam pewną młodą kobietę, która z wielkim entuzjazmem chciała bronić prawa do życia każdego człowieka, ale no po prostu gdzieś tam brakowało jej takich racjonalnych, medycznych argumentów, że na przykład życie zaczyna się od poczęcia, tu miała jakieś braki. No samym entuzjazmem to niestety nie da się zrobić. Trzeba było troszkę się podszkolić, trochę doczytać i następnym razem powiadomisz się jej trochę lepiej niż za pierwszym razem.
Mhm. Dzięki. Marta pisze, tak, jestem pokoleniem JP2. I śmiem twierdzić, że wszystko zaczyna się w rodzinie. To nie szkoła, nie kościół, nie inni są odpowiedzialni za wnętrze młodych ludzi. To my, rodzice, jesteśmy fundamentem, czyli jest rodzicem, Marta. To my przestaliśmy się modlić w rodzinach, to my boimy się uczynić znak krzyża. To nasza wiara z Jezusem jest słaba i nasze dzieci są tego odzwierciedleniem. Oni nie wzięli się znikąd. Pamiętam, jak jadąc do babci, klękałam zawsze wieczorem, i modliliśmy się. Pamiętam to do dziś. Trzeba się obudzić i zacząć to naprawiać. Relacje z Bogiem. Wiem, jakie to trudne, gdy dzieci zaczynają mieć 14-15 lat, ale trzeba. To jest możliwe. W naszej rodzinie wracamy do wieczornych, codziennych spotkań i modlitwy i zaczyna się cud, powolna przemiana. Z Panem Bogiem, tak pisze Marta. Grzegorz, co ty powiesz na ten temat?
Nieraz ta przemiana może przyjść z chęcią ponownego zawieszenia oblicza Pana Jezusa w pokoju na ścianie czy obrazu Matki Bożej, czy też krzyża nad drzwiami, a być może miejsca na wodę święconą, żeby wejść do domu, przeżegnać się, a jak się wychodzi, też się przeżegnać. To jest bardzo ważne, bo to ma znaczenie. Pomimo oporu młodego, wejdzie w jego życie, bo to jest rodzinny dom. Wspomnienie rodzinnego domu kojarzy się z czymś dobrym, z czymś pięknym, ze słowem mamusia, które przez dorosłego mężczyznę gdzieś tam jest już skowane za pazuchę, bo wstydzi się rozczulać, ale to jednak pierwsze słowo, które dziecko mówi zdrobniale. I kiedy pomyślę o Panu Bogu, pomyślę o Maryi, to takie słowa do mnie płyną. Mamo, tato, to się pojawia. Już ziemskich rodziców nie mam, więc może mi łatwiej tak teraz kierować te słowa tak w górę i tam też ręce wznosić i oczy. Ale to świadectwo jest bardzo ważne w kontakcie bezpośrednim z własnymi domownikami. To jest ta pierwsza linia frontu i tu trzeba to okazywać. Miłość. Jeżeli twój syn, córka wraca ze strajku kobiet do domu z piorunem wymalowanym na twarzy, to nie przeklinaj go, nie rzucaj w niego sam piorunami, tylko przytul go nawet. Okaż mu miłość, zobacz w nim Jezusa Chrystusa. To jest przekonujące i to może łamać i kruszyć niejedną barierę. Właśnie zobaczeniu w drugim człowieku Jezusa Chrystusa, zobaczeniu w własnych dzieciach Jezusa Chrystusa. To jest problem rodzin. Właśnie to, żeby stworzyć domowy kościół. A potem już jest łatwiej, bo silny wiarą domu możesz to świadectwo rozprzestrzeniać i wtedy Duch Święty zacznie działać. I jak powiedziane, bo Jezus Chrystus o tym zapewniał, że w momencie, jak ci będą wyrzekać, jak cię będą nawet prześladować, to Duch Święty przez ciebie będzie mówił, żebyś się nie bał. I tak często jest nieraz dawanie świadectwa, że wcześniej nie ma słów, a kiedy przychodzi do takiej sytuacji, to nagle gdzieś tam one się pojawiają i człowiek sam nawet nie wie, że był w stanie coś takiego powiedzieć. Ja od wielu lat daję świadectwo. Spotykam się i z dorosłymi, i z młodzieżą, a także z dziećmi i widzę moc tego świadectwa. Nie moc taką teologiczną, która też jest potrzebna. Trzeba znać swoją wiarę. Trzeba czytać Słowo Boże, żyć tym Słowem w modlitwie osobistej, ale świadectwo to jest moment na dzisiejszy czas. Dzisiaj świat potrzebuje świadectwa. Jak dojść do młodego człowieka, który twierdzi, że odszedł od Boga, który zapala znicze nie na cmentarzu pod siedzibami w partii ich budynków. Jak mu pokazać, że jest ten świat duchowy? Świadectwem. To jest ten czas, już nie taką ewangelizacją, którą znamy z przystanku Woodstock, tam jest przystanek Jezus był organizowany. To już nie jest ten czas, to już przeszło. Jeżeli straciliśmy ten moment, to on już nie wróci w takiej formie, w jakiej był prezentowany. Bo już ten młody człowiek takiego przekazu nie przyjmie. To jest czas świadectwa, żywego działania Boga w życiu, tego momentu nawrócenia, opisania tego momentu, co się stało, jak to przebiegało i jakie to jest gorące. Czym gorące? Miłością, skazanie na miłość. Miłość kruszy wszelkie zło i kiedy młody człowiek zobaczy, że mówi się mu o miłości tej żarliwej, nie tej namiętności, nie pożądliwości, ale o miłości czystej, czystego serca, to odkryje wszystko, nawet to, że seksualność, która teraz tak mocno jest w grzechu pornografii zniekształcona, nie dotknie, nie zniekształci jego serca. Będzie wiedział, po co trzyma to swoje serce w czystości, czemu to jest mu ważne, dlaczego w młodym wieku, w wieku dojrzewania, to wszystko wokół niego krąży i jak to centralizować, że tym centrum ma być Jezus Chrystus. I poprzez świadectwo to jest bardzo mocno postawione i przekonujące. O tym zresztą ksiądz Sławomir mówił i sam o tym zaświadczam jako świadki. A moje życie nie było usłane różami, ja byłem po przeciwnej stronie przecież. Tworzyłem show biznes muzyczny, koncerty, grałem muzykę okultystyczną w stacjach radiowych, więc jeżeli takiego człowieka, który był letni i który szedł przez życie, a na końcu czerwonego dywanu miał sukces materialny postawiony, a nie zbawienie, jeżeli takie serce mogło być postawione w prawdzie, to ja mówię, każdy młody człowiek z tego protestu też może stanąć w prawdzie. Poprzez świadectwo. Ja takie otrzymałem, tym świadectwem był akurat święty Jan Paweł II, jego przytulenie do krzyża podczas jego ostatniej drogi krzyżowej, rozlanie Ducha Świętego, które wtedy nastąpiło, nawet w takie wtedy moje letnie serce weszło i rozlało się później łaską, która owocuje codziennym moim nawracaniem się. Ja jestem z pokolenia JP2. Ja wzrastałem razem z świętym papieżem. Widziałem jego wybór jako dziecko, a później w co niedziela w telewizji i byłem także podczas pielgrzymki w Polsce świadkiem jego obecności. A to, że moje serce stało się letnie, to już kwestia mojego wyboru i tego, że właśnie nauczania nie brałem do serca. Ale pokolenie JP2 jest. To musi się obudzić. Nie jest na to za późno. Nawet jeżeli w domu dzieje się źle, jeżeli ten front przebiega między braćmi, siostrami, żoną i mężem i dziećmi, to zawsze jest uzdrowienie, zawsze jest szansa. Nie ma beznadziei, zawsze jest nadzieja. I tą nadzieją jest Jezus Chrystus. I nie ma takiego momentu, który skreśla człowieka. Dopóki żyjemy, dopóki jest ta chęć i chęć tej modlitwy, żarliwości, gorliwości, jak mówi Maryja w Giedrzwałdzie, gorliwie odmawiajcie różaniec, to trzeba po to sięgać. I trzeba to robić, koniecznie nawet, bo do tego jesteśmy wzywani przez Świętą Matkę. Kiedy spotykam się z młodzieżą, na koniec zawsze robię zawierzenie. Zawierzenie przez niepokalane serce Maryi, sercu Pana Jezusa. I nie zauważyłem, nawet po gorących i trudnych rozmowach, gdy były jakieś ostentacyjne protesty. Młodzież powtarza, czyli jest w stanie to robić, chociaż twierdzi, że się nie modli, że nie potrzebuje tego. To jednak w głębi serca jest to pragnienie, tylko trzeba je rozbudzić. A jest to dobry czas na to rozbudzenie, wbrew pozorom. Czas tych protestów, takiego mocnego ataku szatana, zwłaszcza przed Halloween, przecież to się wszystko wydarzyło. A teraz mamy lekkie odprężenie, bo jest moc modlitwy ogólnopolskiej, różańcowej, to widać, jak modlitwa działa i widać, kiedy zły grupuje się, żeby ten atak na młodego człowieka przypuścić.
Dzięki, Grzegorz. Jest telefon. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrze mnie słychać?
Dobrze, tak? Bardzo dobrze.
Super. Moje imię Izabela.
Witam.
Ja tak właściwie przypadkiem, nie przypadkiem włączyłam sobie tę audycję. Miałam dzisiaj trochę cięższy dzień i tak no, szukałam jakiejś, nie wiem, odskoczni w danym momencie. Stąd akurat mi się kliknęło na komórce radio, włączyło się Radio Maryja. Tak słucham, o czym rozmawiacie. Też padło hasło, że do 35+ można dzwonić, więc łapię się w tych widełkach. No i co ciekawe, tak się przysłuchując temu, o czym mówicie, to zasadniczo cała ta dzisiejsza audycja, rozmowa dotyczy mnie, mojej osoby, z dwóch stron. Ja, może tak brzmię bardzo spokojnie, też trochę mam tremę, teraz trochę się stresuję. Ja codziennie od prawie 2 tygodni jestem pod kościołami, pod łódzkimi kościołami, tam, gdzie przechodzą marsze, przechodzą codziennie. Jestem po tej drugiej stronie barykady. Jako kobieta, jako osoba młoda, jako też no, w jakiś sposób świadectwo. I to jest takie bardzo przedziwne, wielki kontrast dla mnie, kiedy stoję pod kościołem, powiedzmy w grupie, no nie wiem, w zależności jakie są potrzebne siły, jaki też jest marsz, jak rozeznajemy, jak tam się wzmocnimy naszymi grupami szybkiego reagowania, że tak to ujmę. Czasem jest nas powiedzmy 50 kontra 8 tysięcy. Lecą w nas petardy, wulgaryzmy, oszczerstwa. I ja w tych wszystkich ludziach, których widzę na wprost, kiedy no, stoimy do nich w opozycji i trzymam różaniec, modlimy się na różańcu, ja tam wśród tych wszystkich ludzi razem wziętych widzę siebie z przeszłości, przed mojego nawrócenia, nawracania. Tutaj mój przedmówca, Grzegorz, jak dobrze się tu przysłuchiwałam, mam nadzieję, że dobrze, mówił trochę tam o swoim świadectwie takim, że miał doświadczenie z muzyką, nie wiem, czy elektroniczną, w każdym razie demoniczną. Wcześniej rozmawialiście też, bo ja nie słucham audycji od początku, rozmawialiście też o tatuażach i podejrzewam, że jeszcze o wielu, wielu innych kwestiach. Też słyszałam jeden z telefonów, jak rozmawiać z tymi ludźmi. No więc tak, moje świadectwo jest, myślę, bardzo grube. Nie będę go teraz opowiadać, bo musielibyśmy pewnie z tydzień mieć taką audycję. Natomiast tak, ja jestem osobą wytatuowaną z przeszłości, kiedy byłam bardzo młodym człowiekiem. Byłam, reprezentowałam w przeszłości różne środowiska, bardzo bujnie, prężnie działając. Byłam takim po prostu mocną postacią, że tak powiem, mocno charakterystyczną. Również byłam DJ-ką, grałam w klubach po całej Polsce, z płyt winylowych. Zafascynowana bardzo złą podziemną muzyką elektroniczną. To było wiele lat temu. Tak samo byłam kibicką, czynnie udzielającą się dla jednej drużyn piłkarskich. Właściwie byłam w takim fanatyzmie z tym związanym i tak dalej, i tak dalej. No sporo tego było, takich mocnych spraw. Również gdzieś tam w przeszłości medialnie się udzielałam. Jestem całkowicie przemienioną osobą. Nie będę teraz mówić o tym swoim świadectwie, o tej drodze, ale chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Bardzo ważne, bo ja miałam wystarczająco czasu, właściwie miałam łaskę Bożą, Ducha Świętego, po prostu to też tak odnoszę się do tych słów, które mówił Grzegorz o Duchu Świętym, o tym współdziałaniu z łaską. I ja przez te wszystkie lata mojego nawracania doszłam, właściwie wiedziałam o tym od początku, ale że tak powiem, coraz bardziej sobie to uzmysławiałam, jaka była kluczowa przyczyna mojego wejścia, mojego takiego po równi, po chyłej w dół, po prostu szłam po bandzie. I doszłam do jednej kluczowej, zasadniczej kwestii. Brak ojcostwa. I mówię tutaj brak ojcostwa nie tylko w kontekście ojca, mojego taty, ale w takim szerszym. W kontekście mężczyzn, w kontekście może też jakichś nie do końca dobrych doświadczeń z kapłanami. Ja mam ogromny szacunek do kapłanów, jednak no, trafiałam w przyszłości różnie. Myślę, że jak byłam bardzo zniewoloną osobą, to też zły w tych kierunkach mnie wszędzie tam, gdzie była jakaś destrukcja, pchał. I tak doszłam do tego, że jest ten brak ojcostwa, to jest takie głębsze, bo to też się tyczy tego wizerunku Boga Ojca, ten brak tego ziemskiego Ojca i to nam zaburza to, że no, jak nie mamy tego Ojca tutaj na ziemi, tego takiego męstwa dookoła, które postawi, że jakiś konkret, jakiś radykalizm pokaże w naszym życiu, jakąś taką konkretną ścieżkę, nie letnią, tylko no, gorącą albo zimną, w prawo albo w lewo, to po prostu wszystko nam, człowiek tak lawiruje, zaburza się, jest chaos, wchodzi w serce. No i jak jest chaos, to też nie ma tej ciszy, w której po prostu Pan Bóg do nas mówi, no nie ma miejsca na miłość wtedy. To jest bardzo głębokie, co ja mówię, ale chciałam to po prostu takie słowo klucz powiedzieć, ojcostwo, jego brak. I ja widzę wśród tych kobiet, nie tylko kobiet, wśród tych osób również LGBT, których jest bardzo dużo, właśnie ten brak ojcostwa. To jedna rzecz, ale chciałam jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć, która myślę jest pomijana w tych różnych komentarzach, które są w mediach społecznościowych, w radiach, telewizjach. No bo tak, stoimy, że tak powiem, w obronie kościołów. Nie lubię tego hasła obrona kościołów, bo to się źle kojarzy, jakbyśmy tam nie wiadomo jak walczyli, a my się po prostu modlimy, to jest nasza broń. I jedną taką rzecz się pomija, no bo tak, stoimy sobie powiedzmy pod kościołem, idzie na nas marsz, który tam nas atakuje, słownie rzuca w nas petardami i tak dalej. I no, przechodzą te wszystkie osoby zniewolone, ale jest jedna kluczowa rzecz, że do nas, do tej pięćdziesiątki też jakieś osoby dołączają. I to nie zawsze są katolicy. Czasem to są na przykład niewierzący kibice. No, kibice są i wierzący, i niewierzący. A to też są niewierzący kibice. I mówię takie świadectwo sprzed mnóstwa takich świadectw teraz na przestrzeni dni. I jedno takie, które mi się najbardziej tutaj zarysowało. Stanął przede mną po prostu taki koks, że tak powiem, z jednej z łódzkich drużyn, gdzie kibice ramię w ramię po prostu zwaśnieni na co dzień ze wspólnej sprawie porozumienie ponad podziałami po prostu potrafili stanąć. I kiedy my po jakimś czasie, jak już minęły te zagrożenia, że tak powiem, uformowaliśmy takie kółko i żeśmy sobie odmawiali dziesiątkę różańca albo koronkę, już nie pamiętam dokładnie, co to była za modlitwa, i żeśmy wszyscy stali z różańcami. I tylko ten koks, który tam został, no nie stał. I jak żeśmy skończyli się modlić, wziął na boczek jednego z takich najbardziej, wydawać by się mogło najbardziej takich wyglądających po ojcowsku mężczyzn. I kiedy ich mijałam, to on sobie tak na ucho się pytał, jak się na tym modlić. I to jest też ta, ta grupa, o której się może teraz zapomina, która też opowiada się po naszej stronie, bo na przykład w imię obrony tradycji, w imię tego, że ich babcie chodzą do kościoła, oni nie, ale oni się tu poczuwają, że honorowo no, będą bronić, bo babcia, bo z babcią im się dobrze kojarzy, nie wiem, wychowywała ich. I to są też te tutaj zagubione owce, o które warto zawalczyć. I to są nie na palcach jednej ręki, takich osób jest coraz więcej. Więc to tutaj bym chciała taką rzecz powiedzieć. Dużo bym jeszcze mogła mówić, ale może kiedy indziej.
To przyjedź kiedyś, Iza, do radia. Na piątek. Ja też... Naprawdę.
Na który piątek?
No, mogę przyjechać. Pogadamy się. Jakąś ekipę zbierz i...
Największą przyjemnością. Przyjadę jak najbardziej. Też prowadzę na co dzień, bo ja się tak mocno nawróciłam, więc od osoby takiej grubo zniewolonej, też a propos tatuaży, no ja też byłam przez egzorcystów omadlana, mam takie konkretne tatuaże, też nie do końca byłam świadoma tego, co mi się robi i wręcz jakieś takie demoniczne rzeczy. W ogóle samo studio tatuażu było poświęcone jednemu z demonów o konkretnej nazwie, nie będę wymieniać. Ja byłam absolutnie nieświadomą osobą. Miałam wtedy, nawet pełnoletnia nie byłam, nawet nikt tego nie sprawdził. Chciałam zaimponować jakiemuś mężczyźnie z bojówki kibicowskiej przed laty, a on się pojawił w moim życiu, bo dla mnie to było takie zastąpienie ojca, którego na tamten czas po prostu nie miałam. To dużo bym mówić. I teraz prowadzę po prostu dzieła właśnie związane z zawierzeniami pierwszoosobocznymi, pielgrzymki, dzieła też w internecie, taką stronę większą, powierzam Maryi się nazywa i tak dalej. To przyjadę któryś.
Dobrze, dzięki Izo za to twoje świadectwo, za odwagę też. Trzymaj się, do usłyszenia.
Nie ma sprawy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem się. Dziękujemy, Izie. Kto coś powie z naszych gości?
Tak mi się wydaje, że tutaj pięknie się sprawdza słowo, takie zdanie, że najlepszym dowodem na istnienie Pana Boga dla osób niewierzących może być nasze życie. Nasze życie. No, w pierwszym rzędzie to będzie przykład rodziców, tych, którzy są z tym dzieciakiem, młodym człowiekiem na co dzień, ale życie każdego z nas, które Pan Bóg może dotknąć, może je zmienić, wyprowadzić z największych ciemności. I tak jak teraz za Pani imienia, przepraszam, nie zapamiętałem.
Izabela.
Izabela, jak Pani Izabela opowiadała o tym, co teraz robi, jakie dzieła piękne, ewangelizacyjne prowadzi, no to jest dowód na istnienie Pana Boga, bo tylko Pan Bóg może tego 180 stopni odmienić życie człowieka. I też bardzo ważne podkreślenie, i niech to dzisiaj po raz trzeci wybrzmi, musimy się więcej modlić do Ducha Świętego. I to też będzie poniekąd odpowiedź do Pana, który jadąc samochodem pytał o to, jak rozmawiać, jak prowadzić dialog. Kiedy ktoś zadaje nam jakieś pytanie, jeżeli spotykamy się z człowiekiem, który idzie po tej drugiej stronie i rzuca w naszym kierunku najgorszymi wezwiskami i uderza w nasze wartości, czy to jeżeli jest to sytuacja w domu związana, czy to z kimś z rodzeństwa, z rodzicami czy z dziećmi, trzeba modlić się do Ducha Świętego i rozeznawać, jak ja mam się zachować w tym momencie, co ja mam temu człowiekowi powiedzieć, bo jeżeli to będzie mój wewnętrzny pierwszy impuls, to moja reakcja będzie błędna. Najpewniej tak będzie. Ale jeżeli ja chociaż przez chwilę westchnę do Pana Boga i powiem: Panie Boże, pomóż mi, jak ja mam teraz zareagować, co ja mam powiedzieć, jak powinienem teraz tego człowieka sprowadzić na właściwą drogę. Z Bożą pomocą to się uda. To może będzie jedno słowo, jedna reakcja, może zupełnie nieoczekiwana dla ciebie, bo miałeś ochotę komuś bardzo mocno pokazać, gdzie jest jego miejsce, czy to słowem, czy czynem, ale może właśnie zareagujesz miłością, może go przytulisz, może coś mu powiesz takiego, co dotknie jego serce i będzie takim pierwszym impulsem do przemiany jego życia. No, to jest pierwsza rzecz właśnie. Módlmy się z Ducha Świętego, pozwólmy mu działać i on nas poprowadzi w tej wojnie. No i też bardzo ważny aspekt, o którym powiedziała pani Izabela, braku ojca, ojcostwa, kryzys ojcostwa. Dużo się teraz na ten temat mówi. I to dotyczy nie tylko ojców w rodzinach, no, którzy rzeczywiście gdzieś tam się pogubili w tej pogoni za pieniądzem, pracą, wyjazdy za granicę, które absolutnie rozbiły w Polsce wiele rodzin. Już nie mówię o nałogach, niestety alkoholizm w Polsce cały czas bardzo poważny problem, ale też mam tu na myśli ten kryzys ojcostwa, tego szeroko pojętego pasterskiego. No niestety bardzo chcielibyśmy i oczekiwali, żeby był taki właśnie ojciec, jak ten nasz Jan Paweł II, który był dla wszystkich autentycznym ojcem. Proszę zobaczyć, że Polska przez czas jego życia była naprawdę jakoś pod kloszem, chroniona tam. Niewiele te siły przeciwne mogły uczynić złego Polsce, bo był ten ojciec, który miał potężny autorytet i potrafił pokazać, co jest białe, a co jest czarne. No dzisiaj no niestety wchodzimy właśnie w taką pozycję, niestety często jako kapłani, pasterze. No właśnie, to jakoś to będzie. No właśnie, może niekoniecznie białe, może niekoniecznie czarne, ale skupmy się na tych szarościach, bądźmy tolerancyjni, kochajmy przyrodę, troszmy się o zwierzątka, skupmy się na tym, co pozytywnego mówi Pan Jezus. No niestety, jeżeli to ma być takie ojcostwo, takie pasterskie, to nie dziwmy się, że ta strona przeciwna zbiera dzisiaj obfite żniwo. To nie jest to radykalne, bardzo mocne, silne wejście, interwencja ojca, który w imię obrony i miłości do tych swoich dzieci, tych, których kocha, potrafi bardzo radykalnie zadziałać i stanąć w obronie, pokazać, gdzie co jest białe, co jest czarne, co jest dobre, co jest złe, co jest prawdą, co jest kłamstwo. Takich pasterzy dzisiaj potrzebujemy i jeśli słuchają nas teraz jacyś księża biskupi, to naprawdę błagamy was, bądźcie bardzo odważni, mówcie, nie dajcie się zastraszyć tym siłom, które gdzieś po drugiej stronie próbują niszczyć każdego, kto dzisiaj w sposób wyraźny i głośny nazywa sprawy po imieniu. Naprawdę takich pasterzy potrzebujemy.
Do tego dochodzi jeszcze błogosławieństwo ojca w domu. To jest bardzo ważne, bo to zupełnie zanikło. W rozmowach nie słyszę swoich znajomych ojców, żeby błogosławili dzieciom, żonie. To błogosławieństwo gdzieś tam, nie że uciekło, ale w ogóle nie ma o tym pamięci. Głowa domu nie wie, że jest zobowiązana, że mocą Chrystusa błogosławi jako głowa domu, jako ojciec. I to jest istotne, bo jeżeli to błogosławieństwo spoczywa na dzieciach, na żonie, to się rozlewa dalej. To jest istotne, czyli ponowna taka reewangelizacja domowa jest tutaj potrzebna, bo wielu nawet nie wie, jakie ma narzędzia z zasięgu ręki, których może używać dla dobra. Spotykam sporo matek, które przychodzi do mnie, nawet z dziećmi, fizycznie podchodzą do mnie z dzieckiem podczas konferencji świadectwa czy na targach książki katolickiej i mówią: no to dziecko w ogóle odeszło od Boga, nie chodzi do kościoła, nie wiem, co tam robi w domu, i to dziecko słucha. To matka mówi: ja nie mam, nie wiem, co zrobić. Potem się okazuje, że ona się modli, dużo się modli, to już taki jest ortodoksyjny moment, że z tym dzieckiem do mnie przychodzi, tak jakbym mógł coś zrobić w tym momencie z tym dzieckiem i nakłonić słownie do uczestnictwa w Eucharystii. To pokazuje tylko, jak nawet silna modlitwa matki jest tutaj jeszcze niewystarczająca. To ojciec ma tę moc. I to jest bardzo ważne, to co pani Izabela powiedziała. Później jest ucieczka w świat popkultury, w muzykę, bo gdzieś trzeba to oparcie uzyskać, która gdzieś tam ucieka. Ja akurat miałem tę sytuację, że mój ojciec zmarł, jak byłem w wieku nastoletnim, więc zabrakło mi tego oparcia. Wszedłem w subkulturę metalową, punkową. bardzo mocno w to wniknąłem. To był przełom później lat 80., 90., gdzie siły nieprzyjazne Kościołowi bardzo mocno promowały już subkulturę, które nie miały sztandarów anarchistycznych, a miały czerwone sztandary. Więc wtedy szło to w stronę antyklerykalną, budowanie Kościoła, gdzie tworzyły się niezależne wytwórnie fonograficzne promujące zespoły hardkorowe, punkowe, anarchistyczne, które uderzały w Kościół. Między innymi tak jak Świat Czarownic, Antena Krzyku, taka wytwórnia fonograficzna funkcjonowała, funkcjonuje, czy Kukuryku Rekord. A z drugiej strony bardzo mocny, silny rynek subkulturowy heavy metalowy, wchodzący w sytuację black death metalowe, gdzie było kultyzm i satanizm. I trzeci nurt dyskotekowy. Przecież różne ośrodki kultury zostały przemianowane w dyskoteki, w kluby, gdzie podczas dyskotek wchodził zły w serce ludzi od tej strony niby przyjemnej. Często dyskoteki miały demoniczne przecież nazwy. To, co działo się na wsiach, w remizach strażackich, wielokrotnie przejeżdżając z soboty na niedzielę samochodem w tamtym czasie przez wsie, widziałem pijanych ludzi leżących dosłownie na ulicach przy remizach strażackich. To, co potem weszło mocno w disco polo, gdzie teraz wszyscy uważają, że to jest czyste, no, ale ogólnie jest takie przekonanie, że to jest muzyka niosąca przyjemne wrażenia muzyczne, bo miła melodia, a ile tam jest hedonistycznej treści i uprzedmiotowienia kobiet. To należy w tym upatrywać też uderzenia w rodzinę i zwiększenia roli ojca, bo w tamtym czasie dzisiejsi ojcowie przecież się wychowywali. To było ile? 3 dekady temu, a dzisiaj jeszcze wtedy zakamuflowane treści wchodziły w życie człowieka, ale dzisiaj już otwarcie wchodzą ze strady, ze sceny muzycznej. Mówię tak o tym sporo, ponieważ akurat zajmuję się zagrożeniami duchowymi związanymi z popkulturą, więc widzę w tym bardzo duży, bardzo silny i konkretny nacisk na młodego człowieka w dzisiejszym czasie, który poddaje się wszystkim internetowym streamingom, tworzy własne kanały, nie wierzy temu, co jest podawane z prasy czy z telewizji, robi sobie swój własny wybór, który odpowiada jemu, a nie, że on wchodzi w jakąś wartość. Nie, to ma odpowiadać jemu. I łatwo wtedy ten umysł zmiękczyć, no nie daj Boże, doprowadzić do zguby, bo walczymy przecież o zbawienie drugiego człowieka. Nawet tutaj w tej audycji to robimy, żeby nakierować na tę stronę konkretną. Ja nawołuję, tak jak ksiądz Sławomir, do radykalizmu drogi za Chrystusem. I dzisiaj specjalnie to słowo radykalizm jest zniekształcane i często nawet zhańbiane, żeby nie można go było przytaczać. Nie można było argumentować i mocno konkretnie stawiać tego kierunku skazu. Ale tak, radykalizm wiary jest teraz bardzo potrzebny i on też jest tym świadectwem dla samego siebie nawet, żeby stanąć w prawdzie.
Dzięki wielkie. Już 7 minut po 23. Czas wzrastania trwa już powoli. Będziemy lądować, ale jeszcze trochę czasu przed nami. Wojna światów, taki temat dzisiaj podejmujemy. Z nami są ksiądz Sławomir Kostrzewa i Grzegorz Kasjaniuk. I wy jesteście, dziękujemy, że piszecie, że dzwonicie. Są wpisy na Facebooku, są SMS-y. Ostatni moment, żeby zadzwonić. Przypomnę szybciutko numery 56, to kierunkowy do Torunia i później 655 23 55 albo 655 23 56 i dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Młodych prosimy o telefony. Jak słychać było, są młodzi przed odbiornikami Radia Maria, a starszych troszeczkę prosimy o to, żeby odłożyć teraz telefon, a nie telefonować, tylko na odbiór przejść i posłuchać, co młodzi mają do powiedzenia. Ostatni moment, żeby zadzwonić. Za chwilkę wracamy do rozmowy.
nam nie pozwala nie być z tobą blisko. Ciężkie krzechy często chowają się nisko, by nie wyznać uszy z najbliższych siedlisko. On zna moje serce, zna moją duszę, zna moje ręce i wie, że nie muszę, gdy idę, bo chcę, bo często się duszę, bo wie, że nie kręcę, kiedy przed nim się kruszę. Szczerość do bólu i szczerość do łez, chcesz mnie grać z kłamstwem, to połóż mu kres. Twój pan czy sucha nie obejdzie się bez, bo zna twoje serce lepiej niż twoja krew. Więc wierz, a cię powie, co leży ci na dnie, nawet najgorszy już niżej nie spadnie, nawet najgorszy tej miłości pragnie, więc pozbądź się tego, zanim całkiem upadnie. Serce, zna moją duszę, zna moje ręce i wie, że nie muszę, gdy idę, bo chcę, bo często się duszę, bo wie, że nie kręcę, kiedy przed nim się kruszę. Nie ma jak to wyrzucić ciebie, to wszystko, co nie pozwala mi być z tobą blisko. Ciężkie grzechy często chowają się nisko, by nie wyznasz uszy z najbliższych siedlisko. Dekalog ci pomoże w tym, Święty pójdzie za tobą w tym. Ta walka może być długa, syn, odkupił twoje winy na krzyżu. Znacie na wylot ciągle w pobliżu, walczy o duszę, bo ma wieczny dyżur. Zastępy za nim walczą o pokój, bo na ziemi jest brudno od grzechów. Żeby móc się wznieść, najpierw musisz się upiąć, bo w pokorze leży ten level jest ulgą. Dwa zdania w jednym, kiedy piszę na brudno, trzeba powiedzieć prawdę, trudno. Nawet najgorszą już niżej nie spadnę, nie ma usprawiedliwień dla tych win, mój panie. Bóg zapłać za miłość, którą masz do mnie, kiedy znajdujesz się już na samym dnie. Zna moje serce, zna moją duszę, zna moje ręce i wie, że nie muszę, gdy idę, bo chcę, bo często się duszę, bo wie, że nie kręcę, kiedy przed nim się kruszę. Nie ma jak to wyrzucić ciebie, to wszystko, co nie pozwala mi być z tobą blisko. Ciężkie grzechy często chowają się nisko, by nie wyznać uszy z najbliższych siedlisko.
Szczera spowiedź, no taki utwór, który też pokazuje jeden z kierunków tej naszej batalii, walki duchowej, którą toczymy i którą chcemy toczyć. Radek i Ania piszą tak. Pięknie pokazuje psalm 139, werset 13 i 14. Tu mamy piękną odpowiedź na temat aborcji. Bóg jest ponad wszystkim. Pozdrawiam. Ja sobie Słowo Boże tutaj przygotowałem, Pismo Święte. Otworzyłem 139 psalm, te wersety, o których piszecie, są takie. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Wojna światów, taki temat dzisiejszego czasu wzrastania. I tak dwie godziny prawie już za nami. Oceniliśmy sytuację mniej więcej z różnych perspektyw. To też jest ważne, żeby mieć taki ogląd rzeczywistości, żeby nie być biernym, tylko aktywnie to wszystko postrzegać, więc wiemy, co jest. Myśleliśmy też o tym, no, jak działać, co robić, żeby nie być poza tą walką, żeby ktoś za nas tej walki nie toczył, bo wtedy przegramy. No i na koniec chciałbym też naszych gości zapytać o to, no, co zrobić, żeby tę walkę toczyć świadomie, ale też, no, żeby wygrywać, bo też mówiliście i ksiądz Sławomir i Grzegorz mówiliście o tym, że nie jesteśmy w sytuacji beznadziejnej, że nie jesteśmy w sytuacji przegranej, bo tak wielu mówi, że to już jest, nie ma szans, że trzeba poczekać, aż się zmieni pokolenie i tak dalej, no ale to wtedy ile trzeba czekać. Więc pytanie, co robić, żeby tę walkę toczyć i żeby tę walkę wygrywać? Na koniec księże Sławomirze.
No ja tu z każdym rokiem kapłaństwa przekonuję się coraz bardziej, że wszystko zaczyna się i kończy na modlitwie, że
tego jest za mało. My jako kapłani za mało modlimy się za dzieci, za młodzież, za naszych parafian, za mało czasu adorujemy Pana Jezusa, wynagradzamy i tak dalej. I pewnie jest to też problem wielu rodziców, że modlitwa za dzieci jest bardzo, bardzo powierzchowna, więc tak jak Matka Boża mówiła w Biedrzałdzie, już dzisiaj wiele razy Pan Grzegorz mówił o tym pięknym właśnie miejscu, to Matka Boża mówiła, że odmawiajcie różaniec. Na każde pytanie, jakie zadawano jej, to była jedna odpowiedź, odmawiajcie różaniec. Czy nasz sąsiad się nawróci? Tak, ale odmawiajcie różaniec. Czy Polska będzie wolna? Tak, ale odmawiajcie różaniec. I dzisiaj wielu rodziców by mogło to samo zapytać, czy moje dziecko się nawróci, czy się zmieni, czy zmieni swoje myślenie, czy zyska wiarę. Matka Boża odpowiadałaby dokładnie tak samo jak wtedy w Giedrzwałdzie. Tak, ale odmawiajcie różaniec. Codziennie odmawiajcie różaniec. Dużo się modlcie. To nie może być to przysłowiowe 5 minut albo SMS rozpuszczony na pół świata. Proszę o modlitwę za moje dziecko. No tak, łatwo poprosić, trudniej samemu uklęknąć. Oczywiście warto prosić innych o modlitwę, no bo jest wielka siła modlitwy stawienniczej, grupowej, ale przede wszystkim samemu swoje odklęczyć. Często to powtarzam, będę powtarzał. Czego nie wymodlisz, to będziesz później opłakiwał. Tak więc na to bym zwrócił uwagę. I też proszę rodziców często, jeżeli wiem, że mają problemy ze swoimi dziećmi, młodymi ludźmi, czy zamawiasz msze święte za twoje dziecko? Jeżeli nie, no to proszę zrób to, bo to jest najpotężniejsza modlitwa, jaką mamy w Kościele. Najpierw msza święta, potem różaniec. Często prosimy o tę mszę święta za zmarłych, zapominamy, że przecież można też modlić się za żywych, więc to są też takie konkretne świadectwa pewnych rodzin, małżeństw, które modlą się za swoje dzieci, no udało się w końcu wymodlić im powrót do Pana Boga. To jest taka pierwsza rzecz. A druga, jeżeli chcemy doprowadzić młodego człowieka do Pana Boga, bardzo ważne jest to, żeby to czynić nie tylko w formie nakazów i zakazów, że musisz iść do kościoła, musisz się modlić i tak dalej, ale też pokazać mu wartość budowania osobistej relacji z Panem Bogiem, bo właściwie o to chodzi. Tym się różni religia katolicka od innych ideologii, filozofii i systemów religijnych, że w naszej religii przede wszystkim w centrum jest osoba Boga, Jezusa Chrystusa. I że wielkim darem dla nas jest możliwość budowania osobistej relacji z Panem Bogiem. Więc jeżeli pokażemy im, że jest to możliwe od najmłodszych lat, że Bóg odpowiada na to, co do Niego mówimy, tylko trzeba się nauczyć, wyczulić, odczytywać te znaki, tak jak On do mnie mówi, to wtedy rzeczywiście otrzymujemy bardzo potężny kapitał duchowy, na którym możemy budować. Nie ma we mnie jakiejś wewnętrznej pustki, w którą wejdzie cokolwiek, jakieś tam demony, ideologie, czy cokolwiek. Zresztą to jest takie moje też prywatne doświadczenie jako kapłana, że bardzo często przychodzą do mnie młodzi ludzie, którzy na przykład mówią, mam depresję, a ja im tłumaczę, że słuchaj, bardzo często jest tak, że obecność złego ducha w człowieku daje bardzo podobne symptomy do tego, co medycyna, czy psychologia, czy psychiatria nazywa depresją. I bardzo często okazuje się, że właśnie są to osoby, które praktycznie nie mają żadnego życia duchowego, albo to życie duchowe jest w całkowitej rozsypce, albo wprost mówią, że są ateistami. No to prawie, że zawsze one będą wcześniej czy później skarżyły się, że mają depresję. To nie jest depresja, tylko niestety gdzieś tam działanie złego ducha w człowieku. Tak jest wtedy, kiedy człowiek nie ma tej bazy, a tą bazą ma być Bóg i osobista relacja z Panem Bogiem. Tak więc do tego zachęcam, do tego namawiam. To jest o to w tym chodzi, żeby po prostu pokazać młodemu człowiekowi, żeby otworzył się na Pana Boga w swoim życiu, żeby pozwolił mu działać. Tak się dzieje na przykład, kiedy przystępujemy do sakramentu. Wtedy Bóg działa we mnie, coś porządkuje, z czegoś mnie uwalnia, gdzieś mnie kieruje. Kiedy modlę się, to daje mi jakąś swoją ochronę, przeciwdziała temu złu, który gdzieś może pojawić się w moim życiu. A więc otwierać się na Boże działanie w moim życiu. Jeżeli młody człowiek powie, to jest pić na wodę, w ogóle o czym wy mówicie, nie ma żadnej modlitwy, nie ma Boga, to nic nie znaczy. Ważne, że będziesz mu to mówił, on będzie nad tym myślał i to kiedyś tam zaprocentuje w jego życiu. On się będzie miał do czegoś odwołać, że mu to kiedyś pokazałeś. Trzeba też mówić, słuchaj, robisz źle. To, co robisz, jest grzechem. No niestety płacisz teraz rachunki za swoje błędy. To też nie jest tak, że młodzi są ofiarami wielu rzeczy, których tam brakuje dookoła, ale też sami potrafią nieźle sobie w życiu nagrzebać, pobłądzić i trzeba im wprost pokazać, no to i to, co zrobiłeś, było złe i trzeba z tym zerwać. I już, dopóki to będzie trwało, no dopóty to zło będzie na ciebie oddziaływać. Zły duch nadal będzie wpływał na to, co robisz, a więc z tym trzeba zerwać. I też dobrze jest młodym ludziom mówić o potrzebie radykalizmu, także tego duchowego, że chcesz zobaczyć, że Bóg istnieje, no to zacznij się modlić, zacznij się dużo modlić, zacznij rozmawiać z Bogiem, czytaj Pismo Święte, iść do spowiedzi, zrób spowiedź może z całego życia. Radykalnie pokazywać im, że dopóki tego nie zrobisz, no to trudno, abyś zobaczył Pana Boga. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jakby człowiek, który siedzi w jakimś ciemnym mieszkaniu, starał się wypatrzeć słońce za okna, no, które jest całkowicie zabrudzone, całkowicie zaczadzone, że dopóki tego okna nie umyje, to nic nie zobaczy. Mu się będzie wydawało, że nie ma świata na zewnątrz, a wystarczy, żeby umył okno. A więc niech się wyspowiada, niech oczyści swoją duszę, no to wtedy zobaczy Pana Boga. Bóg da mu się zobaczyć. No i też warto zwrócić młodemu człowiekowi uwagę na to, że jeżeli chce być w życiu szczęśliwy w spełnieniu wewnętrznej i podstawowej potrzeby, jaką ma w sobie młody człowiek, czyli potrzeby miłości, to potrzeba też, żeby o tę miłość modlił się do Pana Jezusa i żeby go przyjął do swojego serca, no bo przecież Bóg to jest miłość. I chyba tutaj jest taki klucz, w którym młodzi ludzie są w stanie przekonać się na obecność Boga w swoim życiu, kiedy zobaczą, że pojawia się w nich jakiś rodzaj właśnie takiego nowego uczucia, już nie pożądania, ale właśnie prawdziwego uczucia, które wnosi w serce człowieka obecność Jezusa Chrystusa. Tak więc podsumowując, bo się nam czas kończy, nie bójmy się stawiać młodym ludziom wymagań, także tych duchowych, pokazujmy im, co powinni robić. Jeżeli to nawet dziś odrzucą, to być może przyjmą to za jakiś czas. I to będzie gdzieś procentować w ich życiu.
Dzięki. Jeszcze jeden telefon szybciutko, bardzo proszę.
A szczęść Boże, Dorota z Koszalina.
Szczęść Boże, Dorota.
Witam. Ja się zasłuchałam w tym, co mówi ksiądz i już prawie zapomniałam, co chciałam sama powiedzieć. Ale w zasadzie zgadzam się z tym, że po pierwsze miłość jest najważniejsza i od razu mi się przypomina, co chciałam powiedzieć, że trzeba po prostu dzieci edukować od początku. Trzeba im pokazywać miłość, ale też zainteresowanie, bo tak jakby oddaliśmy dzieci komputerom, internetom. My dorośli lubimy teraz czas dla siebie, zapominamy o tym, że mamy dzieci, zapominamy o tym, że jesteśmy wzorcami dla nich, również o tym, że ich kształtujemy. I teraz trzeba właśnie edukować nie tylko dzieciaki, ale trzeba też edukować rodziców i ja już nie mówię o wierze, tylko mówię ogólnie, w ogóle, tak? Bo wiadomo, że człowiek, który jest blisko Pana Boga, on sercem jest Panem Bogiem. Będzie uczył dziecko odpowiedzialności, będzie przy nim, będzie go kształtował, ale, że tak powiem, trochę mówiliśmy tutaj o wojnie i o tym, co zrobić, żeby jej nie było. Więc ja tylko chciałam tak szybciutko powiedzieć, że zaczynajmy od siebie, od własnych domów, ale nie tylko dzieci, bo my mamy tendencję do wychowywania tylko dzieci, a dorosłych zostawiamy samym sobie, a w zasadzie dorosłym też trzeba jakiejś edukacji. Także dziękuję bardzo.
Super.
Tylko tyle.
Dzięki, Doroto. Pozdrawiamy. Dobrej
Pozdrawiam.
Nocy. Z Panem Bogiem. Dzięki wielkie. Grzegorz, co na koniec?
Podpisując się pod tym wszystkim, co było powiedziane przed chwilą i pani Koszalina i księdza Sławomira, dodam tylko, że potrzebna jest praca w parafiach. Nie zapominajmy, że mamy pandemię koronawirusa i jest wiele ograniczonych sytuacji i możliwości. Dlatego też konieczny jest powrót do parafii. Nie ma możliwości już teraz być na wielkich stadionach i modlić się we wspólnocie wiernych. To jest ożywiające i napędzające, ale trzeba wejść w ten trud pracy parafialnej, bo z tych parafii idzie młodzież. Tu jest trud, tu są pierwsze komunie, bierzmowanie, tu jest coraz mniej chrztów, więc trzeba wspólnie się modlić, żeby ten duch mocno szedł w parafię, te najmniejsze, te największe. I to mężczyźni, to jest wasze zadanie, żeby się grupować, nie tylko kobiety w różach różańcowych, ale mężczyźni też z różańcem w ręku. I niech ta ojcowska modlitwa płynie. To jest bardzo ważne, bo to jest także osłona, modlitwa wstawiennicza. Do tego nowe formy ewangelizacji. Mamy neokatechumenat, mamy odnowę w Duchu Świętym, szkoły nowej ewangelizacji, oazę dla młodzieży, oazę dzieci. I widzimy, że dzisiejsze czasy pokazują, że trzeba nowych elementów, że to ewangelizowanie siebie nawzajem chrześcijan, katolików już nie wystarcza. Trzeba wyjść do neopogan i im przedstawić nowe formy pokazywania i głoszenia kerygmatu. Ja już miałem taką rozmowę z księdzem Sławomirem, który to do mnie ponownie wraca i trzymam za słowo i mam nadzieję, że coś nowego się pojawi, a być może jakieś kręgi osób, które nie widzą siebie w Kościele, w tych wspólnotach, które już są, odnajdą siebie, przede wszystkim odnajdą Chrystusa i odnajdą tę prawdziwą miłość, która rozgrzeje ich serca. I te środowiska, które czują się w jakiś sposób tam odepchnięte, poranione przez przeszłość, które wepnęły w okultyzm, satanizm, w celebryctwo, znajdą drogę z tego wyjścia. To jest jedna z dróg, ale przede wszystkim modlitwa, tak jak powiedział ksiądz Sławomir, modlitwa, gorliwa modlitwa.
Tak, dzięki wielkie. Jeszcze tutaj SMS mi się przypomniał i chciałem go znaleźć, bo dużo ich przyszło. Myślę, że będzie takim dobrym podsumowaniem. Daniel napisał taką rzecz. Szczęść Boże, trzeba ponownie odnaleźć i ukazać prawdziwe oblicze chrześcijańskiej wiary, która nie jest jedynie zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest natomiast poznaniem Chrystusa w wewnętrznym doświadczeniu, żywą pamięcią o Jego przykazaniach, prawdą, którą trzeba żyć. To słowa świętego Jana Pawła II z Veritatis Splendor. Dzięki, Daniel. Fajnie na podsumowanie. Tutaj nam się to znalazło. 25 po 11 wieczorem już. Musimy kończyć, drodzy i księże, i Grzegorzu, bo czas się kończy, więc no szkoda, ale myślę, że trochę tych myśli spadło z anteny i niech one idą dalej i pomagają. Bardzo dziękuję. Kogo pozdrawiamy? Księży Sławomirze.
No, przede wszystkim wszystkich, którzy słuchają tej audycji, także wszystkich pracowników Radia Maryja, którzy na pewno pomimo tych trudności, jakie są około pandemicznych, z wielkim poświęceniem pracują i docierają do domów wielu ludzi. Bardzo serdecznie pozdrawiam także moich parafian, księdza proboszcza, no i też moich braci, kapłanów, jednego pracującego w Tarnowie, brata Mariana, drugiego Damiana, który pracuje w Michalczowie i niedługo będzie obchodził 25-lecie swojego kapłaństwa, więc tam czuję, że jego miejscowość będzie się już powoli szykowała do tej wielkiej uroczystości, wydarzenia. Także kuzyna księdza pozdrawiam. Pracuje też w Tarnowie. No niestety dzisiaj się dowiedział, że choruje, ale ufajmy, że wszyscy słuchacze, tych, którzy słuchają nas, będą się do niego modlić. Także wujka księdza pozdrawiam, żeby był zdrowy. No i w ogóle tych wszystkich, którzy mnie znają i słuchają tej audycji. Bardzo wam dziękuję za waszą obecność i bardzo wszystkich proszę także o modlitwę.
Dzięki, to ksiądz Sławomir Kostrzewa. Niedługo tutaj zerknąłem na rozpiskę wtorkowych. Księdza będziemy mogli słyszeć też we wtorek.
No tak, to akurat będzie audycja dla małżonków.
17.
No może już nawet ją zapowiem tak, że będzie dotyczyła takiego problemu, mianowicie dorosłych dzieci, które nie chcą wyprowadzić się z domu. Tak więc bardzo interesujący temat.
Dzięki wielkie, księże, również za dzisiejszy wieczór i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I Grzegorz Kosjaniuk, kogo pozdrawiasz, Grzegorzu?
Pozdrawiam swoją parafię olsztyńską pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Współmżycielki Wiernych. Pozdrawiam także wszystkich znajomych dziennikarzy i muzyków, którzy mnie słuchają. Zawierzajcie swoje życie przez serce Maryi, sercu Jezusa. Będą działy się cuda. Pozdrawiam oczywiście rodzinę. Jeżeli mnie słyszycie, to daję wam świadectwo wszystkim. Pomagajmy się. Wierzę, my tutaj w studiu, jak i wy słuchacze, to jest jedna droga, nie ma innej. Droga za Chrystusem.
Bardzo dziękuję również, Grzegorz, za dzisiaj i nie tylko za dzisiaj. I pozdrawiam. I pewnie do usłyszenia.
Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem i z Maryją.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. I dziękuję wam, drodzy, za ten czas, za te wasze komentarze, wypowiedzi i w SMS-ach, i drogą Facebooka, i telefoniczną, jak słyszeliśmy. Walczmy, bądźmy takimi świadomymi uczestnikami tej walki, tej wojny, byśmy nie przegrali, byśmy byli świadomie przeżywającymi swoje życie, tę rzeczywistość. No i pamiętajmy, że z Chrystusem nie jesteśmy nigdy na pozycji straconej.